W ten sposób zrealizowałem punkt pierwszy dostarczonego Państwu porządku obrad i przystępujemy do punktu drugiego, czyli komunikaty. Jak zapewne Państwo wiedzą, porządek obrad ustalony we wcześniejszym terminie został poszerzony o punkt 11a. Zgodnie z pismem Pana Prezydenta, przypominam, jest to projekt stanowiska Rady Miasta Poznania w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie do kontraktu wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego na lata 2007-2008 inwestycji wieloletniej budowa szpitala Nowe Miasto w Poznaniu. To pismo wpłynęło w wymaganym terminie 7-dniowym i projekt został uwzględniony w porządku obrad. Natomiast oprócz tego w dniu 24 sierpnia wpłynęło pismo Pana Prezydenta mówiące o zamiarze zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały Rady Miasta Poznania zmieniającego uchwałę z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007. To pismo wpłynęło 24 sierpnia. W związku z tym, żeby ten punkt uwzględnić w porządku dzisiejszej sesji, powinniśmy przegłosować zmianę porządku obrad. Zapytam jeszcze Pana Prezydenta, czy Pan Prezydent ma sugestie, w którym punkcie porządku obrad to umieścić. Nie ma takiej sugestii ze strony Pana Prezydenta. Ja zaproponuję w takim razie, że skoro poszerzaliśmy o punkt 11a, to ten niech będzie 11b. Czyli czy w sprawie tego tej zmiany porządku obrad ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę takiej chęci z Państwa strony, zatem przystąpimy do głosowania zmiany porządku obrad o projekt uchwały. On jest oznaczony numerem 203/07. Kto z Państwa radnych jest za dokonaniem tej zmiany porządku obrad, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad. Dziękuję Państwu. Chciałbym jednocześnie poinformować, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Panią Radną Lidię Dudziak i Pana Radnego Mariusza Wiśniewskiego. Ponadto w punkcie komunikaty jestem zobowiązany Państwu przekazać po pierwsze informację, która jest na stronie internetowej, ale powinienem to też uczynić tutaj stosownie do treści artykułu 51 ustęp 1 ordynacji proceduralnej Rady Miasta Poznania. Informuję, że w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca radni złożyli do Prezydenta Miasta Poznania ogółem 18 interpelacji. Szczegółowy wykaz jest tej informacji dostarczonej Państwu na stronie internetowej. Kto ile? Na 18 tych interpelacji Prezydent udzielił w terminie 21-dniowym odpowiedzi, a więc zgodnie z terminem określonym w ordynacji proceduralnej Rady Miasta Poznania. Szczegółowy wykaz, informacja jest Państwu dostępna na stronie internetowej. Drugi komunikat, on też jest na stronie internetowej, natomiast też Państwu go przekażę. Mianowicie w związku z tym, że zakończył się nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2008-2011 i została sporządzona lista kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego i Okręgowego. I ta lista jest dostępna dla Państwa radnych w Wydziale Organizacyjnym. Oczywiście znają zespół opiniujący kandydatów na ławników i każdy, kto ma ochotę zapoznać się z pełną listą, może to uczynić w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta. Ze względu na ochronę danych osobowych, po podpisaniu stosownego oświadczenia związanego z ochroną danych osobowych. I to w tej chwili, jak rozumiem, to pismo, które otrzymałem od Pana Prezydenta, jest dla każdego z Państwa pod tymi warunkami dostępne. Dziękuję bardzo. W punkcie komunikaty ja miałem tyle Państwu do przekazania. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a więc zamykam punkt drugi. Komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego. Oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczenia złożył Pan Radny Sławomir Hinc i jemu oddaję głos.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja powiem, iż pierwotnie, jeszcze w dniu wczorajszym, to oświadczenie miało dotyczyć jednego i tylko tematu, natomiast po pewnych informacjach otrzymanych jeszcze wczoraj późnym wieczorem, które potwierdziły się także dzisiaj o poranku, właściwie oświadczenie będzie dotyczyło dwóch spraw, które w jakiś sposób się ze sobą zazębiają. Pierwszy element tegoż oświadczenia dotyczy odrzucenia kluczowych projektów drogowych w związku z Euro 2012, które poczyniło nam Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Proszę Państwa, ja powiem tak, że oświadczamy, iż jako radni Klubu Platformy Obywatelskiej jesteśmy wysoce zaniepokojeni tym, jak traktuje się Poznań na gruncie ogólnopolskim czy rządowym w perspektywie naszego ubiegania się, czy starania się, czy przygotowywania się do imprezy, którą będzie Euro 2012. Tak, Euro 2012 to nie tylko same wydarzenia sportowe, które się wydarzą w czasie trwania tychże mistrzostw, ale to przede wszystkim cała infrastruktura, która temu będzie towarzyszyła, która może wpłynąć na rozwój miasta Poznania, który będzie takim elementem konstans nawet w tym momencie, kiedy owe mistrzostwa ustaną. Chciałbym powiedzieć, że według informacji, które pozyskałem, odcinek S5, czyli trasy prowadzącej do Wrocławia na odcinku poznańskim, trafił na listę rezerwową, jeżeli chodzi o rozpatrywanie wniosków, natomiast trzecia rama komunikacyjna w mieście Poznaniu została odrzucona zupełnie. I to jest tak, rodzi się pytanie i w tym oświadczeniu chciałbym je wygłosić i prosić ewentualnie później również o ustosunkowanie się władz miasta Poznania do tegoż oświadczenia, iż jak to jest, że miasta, które są gospodarzami Euro 2012 są poszkodowane, a środki idą na tak zwaną ścianę wschodnią. Tak, ja muszę powiedzieć, że jak dla mnie jest to kompromitacja rządu w tej aurze przedwyborczej potencjalnej, z prostej przyczyny, że miasto Poznań już w latach 50. ubiegłego wieku było traktowane przez rządy PRL-owskie jako takie, które jest gospodarne i tak sobie poradzi, w związku z tym nie potrzebuje środków. Jak długo jeszcze taki stan będzie trwał? Ja powiem, że miasto Poznań, ponieważ jest gospodarne, to jak wierzę, panie prezydencie, i tak sobie poradzi. Natomiast ja uważam, że nasza gospodarność nie może być w ten sposób wystawiana na próbę przez władze rządowe, jeszcze w aspekcie wyborów, które akurat gdzieś tam na horyzoncie nam się zarysowują. Także pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć głośno i wyraźnie, to to, iż jako klub jesteśmy zaniepokojeni tym, jak traktuje się Poznań w aspekcie zmagań i przygotowań do Euro 2012, gdzie chcemy się przygotować do tego bardzo dobrze, gdzie właściwie pod wieloma względami wyprzedzamy inne miasta, ale jak widzę, nasza dominacja na rynku ogólnopolskim jest skutecznie minimalizowana tym, że nam się obcina środki, które pozwoliłyby nam ową przewagę utrzymać. I to tyle w pierwszym temacie, natomiast drugi dotyczy czegoś, co jest jakby w bezpośredni sposób z Euro 2012 związane, mianowicie dotyczy to tego, iż miasto Poznań jakiś czas temu podjęło decyzję o tym, iż będziemy ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Miasto Poznań podjęło to wyzwanie, by o ów tytuł się ubiegać i jak wiemy, proszę Państwa, tytuł ten w 2016 roku będą miały prawo używać dwa miasta. Jedno będzie to miasto polskie, drugie miasto hiszpańskie. I tak naprawdę, mimo tego, że chodzi o Europejską Stolicę Kultury, to jakby w konsekwencji nie rywalizujemy z miastami całej Europy, a rywalizujemy z innymi polskimi miastami, które do owej rywalizacji przystąpiły. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę tym, co w jakiś sposób inspiruje w postępowaniu innych polskich miast, to pewna konsolidacja działań, która na tamtym gruncie już została dokonana w aspekcie przygotowań i promocji wydarzeń kulturalnych, które w owych miastach są realizowane. Ja uważam i przede wszystkim uważa tak również Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, w której imieniu to oświadczenie mam przyjemność wygłosić, iż konsolidacja i zjednoczenie wysiłków na gruncie poznańskim i regionalnym jest również w naszym przypadku konieczna i to bardzo szybko, by osiągnąć końcowy sukces w owych zmaganiach. A wynika to z prostej przyczyny, mianowicie z takiej, że prawo do używania tego tytułu będziemy mieli, jeżeli zwyciężymy, w co wierzę, w roku 2016. Natomiast decyzja o tym, kto ów tytuł w 2016 roku będzie mógł używać, zapadnie w roku 2010. Także czasu jest mniej, aniżeli do Euro 2012. Zostało nam niespełna 3 lata. Tak naprawdę albo zaczniemy w tym wszystkim współgrać zespołowo, albo musimy się zgodzić odgórnie już na porażkę, którą w ten sposób zaakceptujemy. Ja powiem tak, że nawet działanie zespołowe nie gwarantuje nam w pełni zwycięstwa na rynku ogólnopolskim, ale ważny jest styl, w jakim się w owej bezpośredniej rywalizacji zaprezentujemy. Powiem tak, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej podjął swego czasu inicjatywę jednoczenia różnych środowisk, które miałyby zapewnić bazę działań dla owych wydarzeń kulturalnych, które środowiska i wydarzenia kulturalne na rynku naszym poznańskim i regionalnym miały promować. Ja osobiście miałem przyjemność rozmawiać, panie prezydencie, w aspekcie jednoczenia naszych działań z marszałkiem województwa wielkopolskiego, panem Markiem Woźniakiem i starostą poznańskim, panem Janem Grabkowskim. Rozmawialiśmy w tym kontekście, że wiadomo, iż miasto Poznań musi kumulować na swoim terenie te różne wydarzenia kulturalne, które będą się dokonywały, bo to miasto Poznań ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, ale są dwa aspekty, o których musimy pamiętać. Pierwszy to takowy, iż w mieście Poznaniu funkcjonują placówki kulturalne, które ze względu na organy zarządzające są kolokwialnie nazywane marszałkowskimi bądź też prezydenckimi, tak? I trzeba podjąć działania zmierzające ku jednoczeniu działań i sił owych placówek, by osiągnąć wspólny sukces. Z drugiej natomiast strony, patrząc przez pryzmat powiatu czy aglomeracji poznańskiej, wydarzenia kulturalne mają nie tylko być kumulowane w Poznaniu, ale również promieniować na te tereny, które z miastem Poznaniem bezpośrednio sąsiadują. To będzie jakby taki walor promocyjny tych wydarzeń, które będziemy podejmować. Rozmawiałem, jak powiedziałem, zarówno z marszałkiem, jak i ze starostą i w imieniu moich rozmówców i klubu Platformy chciałbym, panie prezydencie, złożyć panu propozycję porozumienia ponad podziałami. Tak? Czyli porozumienia dotyczącego ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, porozumienia, które miało być sygnowane przez marszałka Marka Woźniaka, przez starostę Jana Grabkowskiego, jak i rzecz jasna przez pana osobę, panie prezydencie. Powiem tak, że klub Platforma Obywatelska świadoma jest zaufania, które wyborcy okazali nam w poprzednich wyborach samorządowych. Jesteśmy świadomi tego, że mamy pewną moc decyzyjną zarówno na gruncie miejskim, regionalnym, jak i powiatowym. Świadomi tejże odpowiedzialności chcemy się wykazać inicjatywą tego, że rzeczywiście podejmujemy działania dla dobra miasta, regionu i jego mieszkańców. Powiem tyle, że tak naprawdę w tym wszystkim, co nas otacza, te działania w takich aspektach, które łączą wszystkich poznaniaków, łączą mieszkańców regionu nawet, rzekłbym, i łączą ich interesy, są dla nas bardzo ważne, by integrować, by jednoczyć różne środowiska i by współpracować ze sobą nawzajem. Powiem tak, jesteśmy świadomi odpowiedzialności i zaufania, które mieszkańcy tegoż miasta okazali nam w wyborach i nie tylko tegoż miasta, dlatego podejmujemy taką inicjatywę i wychodzimy z taką propozycją. Z jednej strony wierzymy, że owo porozumienie doprowadzi do integracji programów kulturalnych, placówek zarówno marszałkowskich, jak i prezydenckich, a drugie, powiem tyle, że wierzymy, że to, co powstanie w wyniku owego porozumienia, doprowadzi do tego, że zarówno będziemy kumulować wydarzenia kulturalne w mieście Poznaniu, jak i będziemy je rozpowszechniać na gminy ościenne. Powiem tak, bynajmniej w naszych działaniach, które podjęliśmy, by zjednoczyć siły w mieście Poznaniu do naszego wspólnego sukcesu, nie dążymy do tego, jako Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, by zapewnić sobie jakikolwiek monopol polityczny w sensie decydowania o tym, jakie imprezy artystyczne będą w naszym mieście realizowane. Nasze działanie wychodzi naprzeciw potrzebom i Poznania, i jego mieszkańców, by jednoczyć się w wizji wspólnego dobra i wspólnych sukcesów, które możemy osiągnąć. Jakby pewne założenia porozumienia, które udało nam się wstępnie wypracować, ale tylko wstępnie, dlatego że być może w wyniku realizacji owego porozumienia zrodzą się jakby nowe aspekty, są takowe, iż powstanie jakaś grupa robocza złożona z przedstawicieli tychże trzech instytucji samorządowych, o których powiedziałem. I ta grupa robocza będzie wspólnie z artystami ustalała pewien kalendarz wydarzeń artystycznych, ta grupa robocza będzie rozmawiała o wspólnym budżecie i wreszcie te trzy placówki samorządowe wykorzystają również wespół swoje międzynarodowe kontakty po to, by w aurze owych międzynarodowych kontaktów pewne rzeczy przenieść na grunt poznański, ale również promieniować nimi poza granice naszego kraju. Ja powiem tak, panie prezydencie, to jest propozycja, którą panu składamy, porozumienia ponad podziałami w zakresie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, porozumienia, którego sygnatariuszami mieliby być poza pana osobą rzecz jasna przedstawiciele regionu i powiatu poznańskiego, czyli marszałek województwa wielkopolskiego pan Marek Woźniak i starosta poznański pan Jan Grabkowski. Wierzę, że ta nasza inicjatywa porozumienia ponad podziałami jest takim wyjściem ku porozumieniom różnorakim ponad podziałami w różnych dziedzinach. Między innymi wierzę również w zakresie Euro 2012 będziemy jako samorząd lokalny stanowić jedno ciało, by walczyć o prawa miasta Poznania i o to, by Poznań nie był marginalizowany z różnych przyczyn. Ja powiem tylko tyle, że w tym miejscu chciałbym również powiedzieć w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej, iż doceniamy pracę, która w zakresie już przygotowywania miasta Poznania do ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przez innych radnych została włożona. Ja z pełnym szacunkiem chciałbym tutaj podziękować przewodniczącemu Komisji Kultury i Nauki, radnemu Antoniemu Szycińskiemu, za wkład pracy, który włożył już w to, żeby pewien program czy projekt ubiegania się o ów tytuł został opracowany. Panie prezydencie, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej składam ową propozycję. Oczekujemy z pełną nadzieją na pozytywną odpowiedź, na ustosunkowanie się pana do naszej propozycji, byśmy mogli rozmawiać o konkretnym terminie podpisania tegoż porozumienia ze wszystkimi sygnatariuszami, o których wspomniałem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, jedno oświadczenie w dwóch tematach zgłoszone przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji, a zatem zamykam trzeci punkt porządku obrad. Przystępujemy do punktu czwartego. Interpelacje i zapytania. Otrzymałem trzy interpelacje. Interpelacje pana radnego Sławomira Smula dotycząca bezpieczeństwa na terenie osiedla Strzeszyn. Czy pan radny chce tą interpelację wygłosić? Będzie ta interpelacja wygłaszana. Interpelacja pana radnego Sławomira Smula dotycząca informacji zawartej na parkomatach strefy ograniczonego postoju. Czy ta na tą interpelację, tej interpelacji pan radny nie będzie wygłaszał i interpelacja Grzegorza Ganowicza, czyli moja, dotycząca zarządzania cmentarzami komunalnymi, tej interpelacji również nie będę wygłaszał, proszę tylko o odpowiedź. A zatem swoją interpelację przedstawi pan radny Sławomir Smul, a państwa proszę o zgłaszanie się do zapytań. Czy można włączyć mikrofon panu radnemu? Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w sprawie dotyczącą bezpieczeństwa na terenie osiedla Strzeszyn. W obrębie osiedla Strzeszyn od wielu lat istnieje niewykończony budynek, przeznaczony pierwotnie być może jako hotel, który stał się miejscem weekendowych spotkań młodzieży. Brak zabezpieczenia przez nieznanego mi inwestora powoduje, że jest to miejsce stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia młodych ludzi zbierających się w tym miejscu. Zagrożenie to nie jest tylko potencjalne, ale stało się już przyczyną tragedii. Zwracam się do pana prezydenta o rozpoznanie przy pomocy podległych służb lub być może również policji panujących tam warunków zagrażających bezpieczeństwu oraz podjęcie niezbędnych działań zmierzających do ich wyeliminowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Część poświęconą interpelacjom zakończyliśmy. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy pan radny Michał Grześ.
Cztery pytania dotyczące stadionu lekkoatletycznego na Śródce. To znaczy jest to nowość, bo jest to stadion z kortem tenisowym i to nikomu nie przeszkadza. Tylko pytanie pierwsze, dlaczego ogradzając kort tenisowy na stadionie ogrodzono rozbieg do skoku w dal? To znaczy teraz zawodnik, który skacze w dal, zamiast lądować w piasku, ląduje na płocie. To takie pierwsze pytanie. No, myślę, że można ogrodzić tak, żeby to nikomu nie przeszkadzało. Drugie pytanie, pojawił się regulamin używania tego stadionu. Stadion jest nieoświetlony, w regulaminie napisano, że jest czynny do 20. Ja myślę, że latem powinien być dłużej czynny, a zimą krócej. Czy nie lepiej, gdyby był on po prostu czynny do zmroku? Bo i tak w nocy nikt tam o ciemku nic nie może zrobić, bo nie ma światła. Także ja proponuję zmianę w regulaminie, żeby był czynny do zmroku. Latem dłużej, a zimą krócej. I również można to w ramach pracowników też, no, żeby sobie odrobili to, co odrobią latem, odrobili zimą. Następne pytanie dotyczy, dlaczego jest on tylko ma być czynny od poniedziałku do piątku. Wydaje mi się, że soboty i niedziele są takim czasem, kiedy każdy szuka rekreacji, a zgodnie z regulaminem, który został wywieszony, stadion ma być czynny od poniedziałku do piątku. Rozumiem, soboty i niedziele nie będzie czynny. I ostatnie pytanie dotyczy, w czasie otwarcia na tym stadionie była taka fajna trybuna, która się często przydaje, bo są rozgrywane tam czasem mecze juniorów, przychodzi rodzina. Ta trybuna znikła przed Festiwalem Teatralnym Malta. Rozumiałem, że gdzieś po prostu była potrzebna na festiwalu jako trybuna dla widzów, ale ona do dzisiaj się nie pojawiła. Czy ta trybuna się pojawi, czy została skradziona, czy ktoś po prostu ją pożyczył i zapomniał oddać. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy inwestycji związanej z budową kolektora w ulicy Generała Kuczewy i Północnej. Mamy w Poznaniu przypadki inwestycji miejskich, których tempo wydaje się być zasadniczo zadowalające. W tym przypadku mamy do czynienia z inwestycją, która trwa już pewnie z 2 lata, mimo że ulica nie jest długa i w związku z tym rodzi się pytanie, czy to swoisty reżim technologiczny wymusza tak długie zamknięcie ważnej dla Śródmieścia ulicy, czy też mamy problemy wykonawcze lub coś innego. Proszę uprzejmie o udzielenie odpowiedzi na to pytanie. I drugie pytanie dotyczy fortów. Komisja Kultury i Nauki interesuje się fortami. Przed wakacjami złożyliśmy wizytę w Forcie VII. Planujemy we wrześniu zobaczyć jeszcze inne forty, ale mamy pewną niepokojącą sytuację. W związku z tym, że miasto postanowiło zmienić administratora fortów i przekazać forty Muzeum Walk Niepodległościowych, pojawił się teraz taki przejściowy stan, w którym tak jakby nikt do końca nie poczuwa się do roli gospodarza. W związku z tym w wielu fortach mamy do czynienia z sytuacją braku nadzoru, kradzieżami. Podam przykład fortu przy ulicy Lechickiej Wojciechowskiego, gdzie zniknęły wszystkie żelazne bramy, gdzie każdy może wejść, oczywiście wielu korzysta, zwłaszcza ci, co zbierają złom. Mamy więc do czynienia z sytuacją rabunku przynajmniej w kilku poznańskich fortach, tam gdzie nie ma żadnego gospodarza. Ponieważ stan przekazywania w administrację przeciąga się, w związku z tym dotychczasowi, jak powiem, zarządcy już nie uznają fortów za swoje, nowy jeszcze ich formalnie nie otrzymał i mamy do czynienia z dosyć niebezpieczną sytuacją. Proszę uprzejmie o zajęcie się tą sprawą. W tej drugiej kwestii proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne pytanie. Pytania zada pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Trzy pytania. Pierwsze dotyczy pana Waldemara Pery, mieszkającego przy ulicy Filipińskiej. Pan Waldemar Pera jakiś czas temu zgłosił się do mnie, zresztą sprawa była opisywana również przez jeden z dzienników. Mieszka na ulicy Filipińskiej, przy ulicy Filipińskiej, w lokalu bez prądu, wody, bez kanalizacji, zagrzybionym, w budynku, który grozi zawaleniem i co do którego są plany, aby go rozebrać. Natomiast ma problem z uzyskaniem jakiegokolwiek lokalu zastępczego. Z tego względu, że kiedy jego mieszkanie na parterze zostało zalane i nie nadawało się już w ogóle do przebywania, za zgodą właściciela budynku przeprowadził się do mieszkania na piętrze i w tym momencie, kiedy stara się o jakikolwiek lokal zastępczy, otrzymuje odpowiedź, że skoro nie mieszka w mieszkaniu, gdzie jest zameldowany, nie może otrzymać lokalu zastępczego. Moje pytanie, czy jest jakakolwiek szansa, a mam nadzieję, że tak jest, na załatwienie, szybkie załatwienie tej sprawy, dlatego że rzeczywiście pan Waldemar Pera mieszka w warunkach skandalicznych, warunkach, które się nie nadają do zamieszkania absolutnie. A drugie pytanie, już tradycyjne pytanie w moim wydaniu, jaki jest stan inwestycji, jeśli chodzi o remont ulicy Inflanckiej na odcinku od ulicy Arcybiskupa Baraniaka do osiedla Tysiąclecia, dlatego że nie ukrywam, że mieszkańcy coraz bardziej niecierpliwią się, nie widząc efektów i postępu inwestycji, którą obiecuje im się od wielu lat. Ja pytałem o to jakiś czas temu, otrzymałem odpowiedź, że jest przygotowywany przetarg, więc pytanie, czy ten przetarg już jest ogłoszony, na jakim etapie jest ta inwestycja w tej chwili. I trzecie pytanie do pana prezydenta, czy prawdą jest to, o czym pisały również gazety, że palarnia, którą planuje się zainstalować w Urzędzie Miasta, ma kosztować 600 tysięcy złotych, bo jeżeli tak, to muszę powiedzieć, że jest to wiadomość dosyć szokująca. Bo jest to kwota, za którą można chociażby wyremontować szkołę. Prosiłbym o potwierdzenie, czy rzeczywiście o takiej kwocie mówimy, jeśli chodzi o palarni w Urzędzie Miasta. Palarni dla palaczy papierosów. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny pan radny Maciej Przybylak.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, dwa pytania. W trakcie przerwy urlopowej spotkałem się z przedstawicielami jednej ze wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Górczyńskiej 44, która od wielu lat interweniuje w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej oraz ZDM w sprawie opatrzonego stanu ulicy Górczyńskiej, a szczególnie jej odcinka od ulicy Jarochowskiego do Arciszewskiego. Zatem w tej kwestii kilka pytań. Czy przygotowanie dokumentacji przebudowy ulicy Górczyńskiej, jak poinformował ZDM, musi trwać aż półtora roku? Czy jest szansa, aby wreszcie w przyszłym roku został wykonany remont tej ulicy? Dla państwa, którzy tam nigdy nie byli, to jest normalnie ulica bez nawierzchni, tylko ze środowymi ilościami bruku. Czy do końca lipca została wykonana punktowa naprawa nawierzchni odcinka ulicy Górczyńskiej od ulicy do ulicy Jarachowskiego, jak deklarował to Zarząd Dróg Miejskich? Czy parkujące samochody pod jednym z bloków, który wybudował poznański deweloper, parkują prawidłowo, bo też ZDM tą sprawę obiecał sprawdzić? I jeszcze jedno pytanie. Czy teren przed blokiem u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarachowskiego należy do miasta? Jest to taki teren stojący, zaniedbany. A zdaniem wspólnoty mieszkaniowej mogłaby tam mieścić się, mógłby tam się mieścić parking dla samochodów, które w tej chwili na ulicy Górczyńskiej nie mają gdzie parkować. I drugie pytanie. Sprawa dotyczy wykupu mieszkania. Bardzo często poruszam to. W kwietniu 2004 roku pan Ryszard Bogacki, zamieszkały przy ulicy Jarachowskiego 16/2, złożył wniosek do ZKZL o wykup mieszkania. Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformował pana w dniu 26 czerwca bieżącego roku, że mieszkanie jest przygotowane do wykupu. Jednak pan Bogacki pyta nie bez racji, dlaczego sprawa trwała tak długo, bowiem ponad 3 lata, a cena lokalu przez rzeczoznawcę zostanie wyceniona teraz. Zatem pan Bogucki nie bez racji pyta, iż mieszkanie, wartość mieszkania 3 lata temu była zupełnie inna niż teraz. I to może pytanie również do, nie tylko, również nie do ZKZL-u, ale może do jakiejś polityki pana prezydenta. Czy w związku z opóźnieniem mieszkaniec ma płacić wyższą cenę za mieszkanie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, moje pytanie dotyczy podjętej przez Radę decyzji o podwyżkach kar dla gapowiczów za przejazd środkami MPK bez ważnego biletu. W trakcie dyskusji na komisjach, jak i w trakcie tutaj debaty na sesji postulowałem, aby opracować pewne propozycje zwiększenia dostępności do zakupu tych biletów przez poznaniaków, przez mieszkańców Poznania. Padały wtedy propozycje zbadania możliwości zakupu biletomatów do wszystkich pojazdów. Padały propozycje zwiększenia prowizji dla podmiotów sprzedających bilety. Chciałbym zapytać, co w tej materii zostało przez ostatnie 2 czy może 3 miesiące zrobione, czy jakieś analizy zostały przeprowadzone. Co w tej kwestii zrobiono? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, chciałem zapytać i otrzymać taką pisemną informację, jeśli można, to już nie będę tego oczekiwał w odpowiedziach ustnych, o wykaz pomocy, jakiej udziela miasto poznańskim klubom sportowym biorącym udział w najwyższej klasie rozgrywkowej w rozgrywkach w piłkę nożną i koszykówkę, bo jest dla mnie interesujące, czy, że tak powiem, jakie są zasady przydzielania tejże pomocy i czy poszczególne kluby mniej więcej proporcjonalnie równą pomoc ze strony miasta otrzymują. Kolejne pytanie dotyczy postępowania Straży Miejskiej. Miałem okazję przedwczoraj interweniować na numerze dyżurnym 986. Była taka sytuacja, iż na ulicy Działyńskich był zaparkowany srebrny, luksusowy Mercedes, który był zaparkowany w taki sposób, iż w zasadzie wystawał tyłem pojazdu na ulicę. Bardzo dziwnie to wyglądało, trochę jakby ktoś porzucił tego Mercedesa, był to luksusowe auto, więc zadzwoniłem na Straż Miejską z prośbą o sprawdzenie, czy nie jest to auto kradzione, względnie jeżeli tak nie jest, to usunięcie tego pojazdu jako nieprawidłowo zaparkowanego. Zadzwoniłem przedwczoraj o 17:20 po raz pierwszy, przyjęto to zgłoszenie. Po półtorej godzinie, kiedy nic się dalej nie działo, zadzwoniłem ponownie. Poinformowano mnie, iż w niedzielę jest tak mało patroli, iż patrol przez półtorej godziny nie zdążył jeszcze dojechać i zainterweniować na miejscu, więc poprosiłem, żeby mimo wszystko podjęto tą interwencję. Kiedy po dwóch godzinach znowu nic się nie działo, zadzwoniłem trzeci raz, już przedstawiając się jako radny i powiedziałem, że bardzo mi zależy, żeby tą sprawę sprawdzić i zainterweniować, ponieważ powiedziałem, że zależy mi na tym, żeby Straż Miejska skutecznie interweniowała i pan poinformował mnie, iż strażnicy faktycznie byli, wystawili ostrzeżenie. Na moje pytanie, dlaczego nie założono blokady, tylko wystawiono ostrzeżenie, pan dyżurny strażnik powiedział, że to jest jeden ze środków przewidzianych tutaj i możliwych do podjęcia przez Straż Miejską. I w zasadzie sprawa się zakończyła, nie sprawdziono, czy samochód był kradziony.
Proszę włączyć pan radnemu mikrofon.
Tak, dziękuję. Mam tylko, kończąc pytanie, czy zawsze tak interwencje wyglądają, iż trzeba 3 razy dzwonić na Straż Miejską, żeby domagać się skuteczności interwencji, a ta skuteczność jest też dyskusyjna, bo tak naprawdę wystawia się ostrzeżenie i nie sprawdza się nawet, czy auto jest kradzione, co ja sugerowałem, żeby właśnie zrobić. Kolejne pytanie dotyczy zjawiska, które w miesiącach letnich szczególnie intensywnie występuje w okolicach Starego Rynku, ale w jednym punkcie obserwuję je notorycznie, mianowicie u zbiegu ulic Wielkiej i Klasztornej gromadzą się kilkunasto bądź kilkudziesięcioosobowe grupy młodzieży, które przesiadują na okolicznych murkach, w okolicach sklepu Żabka i tam spożywają alkohol, bardzo śmiecą, zaczepiają przechodniów, prosząc o wsparcie na cele alkoholowe, bo to z góry oczywiście deklarują. I to zjawisko rozpoczęło się na początku miesięcy letnich. Ja myślałem, że to jest kwestia chwilowa, że być może Straż Miejska zareaguje, ale to zjawisko nasila się w zasadzie, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień. I dziwię się, że służby miejskie nie interweniują. To jest reprezentacyjne miejsce miasta i myślę, że nie bardzo stać nas na to, żeby turystów raczyć widokiem młodzieży, która nie tylko siedzi, ale leży na ulicy, często pijana i zaczepia przechodniów z prośbą, natarczywie z prośbą o właśnie żebrząc o pieniądze. Także mam zapytanie, co w tej sprawie robi Straż Miejska i czy jest również konsultuje się służby miejskie z policją, aby wyeliminować tego typu patologiczne zjawiska, na pewno nie wpływające dobrze na wizerunek miasta. Kolejne pytanie również dotyczące bezpieczeństwa poznaniaków. W ubiegły piątek mieliśmy do czynienia z dużym koncertem zorganizowanym z wielkim rozmachem, transmitowanym na żywo przez telewizję Polsat na Placu Wolności. Ja oczywiście jestem zwolennikiem tego typu wydarzeń kulturalnych. Uważam, że są one bardzo dobrą promocją miasta. I jestem ostatni, który krytykowałby to, iż w Poznaniu odbywają się duże wydarzenia artystyczne. Natomiast zawsze powstaje pytanie o to, jaki jest poziom organizacji zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom. I w tym przypadku wydaje się, iż popularność tego koncertu przerosła nieco organizatorów. Tramwaje jadące ulicą Marcinkowskiego stwarzały zagrożenie realne dla bezpieczeństwa osób przebywających, już ponieważ osoby przebywające na koncercie nie mieściły się na placu, stały na torowisku, tramwaje nie mogły przejechać, samochody tkwiły w korkach, no to jest jakby zrozumiałe, że przy takim wydarzeniu muszą być korki, natomiast to było realne zagrożenie już nie tylko, że tak powiem, tego, iż ktoś nie dojedzie gdzieś na czas, ale zdrowia i bezpieczeństwa tych, którzy na tym koncercie przebywali. Mam więc pytanie, panie prezydencie, czy na przyszłość zostaną wyciągnięte wnioski z tego, iż może się pojawić więcej osób niż zakładają organizatorzy, bo jak widać popularność i zapotrzebowanie na koncerty jest większa niż władze miasta się tego spodziewały, a bezpieczeństwo trzeba poznaniakom i przyjezdnym zapewnić na taki koncert. Kolejne pytanie dotyczące stanu nowego torowiska. Sam uczestniczyłem w otwarciu torowiska przez Most Rocha, które odbywało się z wielką pompą. Pana prezydenta wówczas witano przy ulicy Podgórnej chlebem i solą. Wszyscy się cieszyliśmy z tego wydarzenia. Natomiast ponieważ korzystam też z komunikacji tramwajowej, sam kilka razy jechałem ostatnio tramwajem tą nową trasą i zaniepokoił mnie fakt, iż już w tej chwili, w zasadzie po dwóch, trzech tygodniach użytkowania, tramwaje na zakrętach piszczą. To znaczy jakby, nie wiem, czy to jest wina torów, czy to jest wina motorniczych, którzy jeszcze nie do końca przyzwyczaili się do nowego torowiska, ale było zapowiadane, iż te szyny będą ciche i rzeczywiście tramwaj jadący na wprost jedzie dość cicho, natomiast na zakrętach tramwaje piszczą i to jest realna uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Mam pytanie w związku z tym, czy stan torowiska jest na bieżąco monitorowany, a ewentualnie i czy to jest wina stanu torowiska, czy motorniczych, może jadących zbyt szybko, jeszcze nieumiejętnie i czy ta sprawa jest znana władzom miasta i monitorowana. I ostatnie pytanie dotyczy odpowiedzi, jakie udzielono mi na zapytanie zadane na jednej z ubiegłych sesji dotyczących godzin otwarcia palmiarni. Ja wówczas pytałem, czy w okresie letnim palmiarnia nie mogłaby być otwarta dwie godziny dłużej. Odpowiedź nie do końca dotyczyła mojego zapytania, ponieważ odniesiono się do otwarcia dłużej palmiarni przez cały rok. Ja pytałem tylko o okres letni, uważam, że w całym roku nie ma takiej potrzeby, ale udzielono mi odpowiedzi, w której wskazano 11 powodów, dokładnie 11 powodów, dla których palmiarnia nie może być dłużej otwarta. Pan dyrektor palmiarni szczegółowo wykazał te powody, które rozpoczynają się od tego, iż jest groźba strajku pracowniczego, a kończą się na tym, iż no, rośliny zostaną zadeptane przez tych poznaniaków, którzy rzekomo szturmem mogliby ruszyć na palmiarnię w godzinach od 17 do 19, przy jednocześnie argumencie, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ tej palmiarni od 17 do 19 nikt nie odwiedza. Ja jakby, no można dyskutować rzeczywiście, czy tych powodów jest tyle, czy to jest raczej strach pracowników przed tym, że coś w palmiarni mogłoby się zmienić i ten pewien, jak to pan dyrektor palmiarni sam przyznaje, delikatna równowaga, która istnieje w tej chwili w palmiarni, mogłaby zostać naruszona. Natomiast mnie zaniepokoiło jedno zdanie. Pan dyrektor wprost w odpowiedzi napisał dokładnie tak, iż w ostatnim czasie frekwencja w palmiarni wzrosła, jest organizowanych coraz więcej wystaw, a kolekcja roślin została zwiększona. W związku z tym nie ma potrzeby wprowadzania dalszych utrudnień w postaci rozszerzenia czasu otwarcia palmiarni. No ja przyznam szczerze, że odwiedzanie przez poznaniaków palmiarni jest utrudnieniem dla dyrektora palmiarni, to taka sytuacja jest nie do zaakceptowania i chciałem pana prezydenta prosić o wyjaśnienie tej sytuacji. Dziękuję bardzo.
Po co to? Od kogo? Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Chinc.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, ja mam dwa pytania dotyczące miejsca, które ma być atrakcją zarówno dla poznaniaków, jak i dla osób przyjezdnych, a mianowicie naszej Malty. Zapytuję z tej prostej przyczyny, iż kiedy udajemy się nad Maltę z okolic skrzyżowania ulicy Hartowo i ulicy Arcybiskupa Baraniaka, to droga prowadząca nad Maltę przez Las Maltański jest drogą utwardzoną. I powiem tak, dochodzimy w pewnym momencie do schodów, które mają doprowadzić nas nad samo Jezioro Maltańskie, ponieważ różnica wysokości pomiędzy owym Lasem Maltańskim od strony ulicy Arcybiskupa Baraniaka, a samym jeziorem jest dość duża i trzeba z owych schodów skorzystać. I powiem tyle, tak przyglądając się jako mieszkaniec tamtejszych terenów, oczekuję, kiedy zostaną podjęte działania ułatwiające życie osobom, które wyszły na spacer z dziećmi, które są w wózkach, bądź też z osobami niepełnosprawnymi, dlatego że tam są schody, natomiast nie ma możliwości zjechania ani wózkiem, ani z dziećmi, ani z osobą niepełnosprawną. Co prawda jest tam dalej na wysokości Maltaski taki zjazd, którym można zjechać, ale trzeba się najpierw przedostać przez ścieżki leśne, a powiem szczerze, że ten zjazd ma tak duże nachylenie, że z autopsji donoszę, iż nie należy do przyjemnych, by zjeżdżać tam wózkiem. I zapytuję, czy można zrobić coś, by to niedopatrzenie jakoś usunąć w najbliższym czasie. A druga rzecz również dotyczy Malty, mianowicie kiedy jedziemy, poruszamy się rowerami nad ową trasą maltańską, która jest okólnikiem Jeziora Maltańskiego i kiedy jedziemy od ulicy Jana Pawła II, tak, i w pewnym momencie dojeżdżamy do trybun już, po tej stronie właśnie równoległej do ulicy Arcybiskupa Baraniaka, to w pewnym momencie jest zakręt, który pozwala przejechać drogą asfaltową nad...
Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Pozwala przejechać nad Cybiną, natomiast tam jest możliwość również, by prosto, a delikatnie odbijając prawo, pojechać dalej rowerem drogą leśną. I tam są dwie studzienki kanalizacyjne. Ja muszę powiedzieć, że do dzisiaj zastanawiam się, jakim cudem rowerzyści w godzinach wieczornych szczęśliwie owe studzienki wystające ponad poziom ziemi w sposób dość znaczny omijają, dlatego że nawet amortyzacja owych rowerów nie pozwoli rowerowi przemieścić się nad w momencie bezpośredniego zderzenia. I zapytuję, czy można zrobić coś, by, nie wiem, przysypać owe studzienki, by po prostu je usunąć, bo one nie wystawały w tak znaczący sposób nad ziemi i nie stwarzały zagrożenia dla rowerzystów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam 6 pytań. W ostatnim czasie jechałam w kierunku lotniska i zauważyłam, panie prezydencie, że oznakowanie, które jest na tej trasie, jest bardzo niewidoczne. Jest to wysoko na słupach i samolociki, które są tam umieszczone, są bardzo małe. Powiem szczerze, wyglądają jakby to było wyblakłe, być może to jest taki kolor farby, ale faktycznie jest to niewidoczne. I pytanie jest, czy można by poprawić oznakowanie właśnie zbliżania się do lotniska. Chodzi o ulicę Bukowską. Około 4 lat temu na ulicy za Cytadelą, z której z jednej strony jest park, z drugiej strony jest ulica i domy mieszkalne. Prawdopodobnie ścięto tam drzewa. W tej chwili, do tej pory leżą tam duże pnie drzew wzdłuż tej ulicy. To jest ulica, którą jeżdżą samochody. To jest ulica, którą jeżdżą również samochody nauka jazdy. I teraz oczywiście te pnie są widoczne, ale kiedy spadnie śnieg i nie daj Boże ktoś wpadnie w jakiś lekki poślizg, to może dojść do jakiejś tragedii. Myślę, że to nie jest problem, żeby to usunąć. Także miałabym prośbę, żeby to usunąć. Jadąc ulicą Aleja Niepodległości, skręcając Solną, jest taka wielka, podłużna bruzda z asfaltu. Ja sobie przypominam, że 2 lata temu bodajże ja również w tej sprawie mówiłam i zostało to wtedy sfrezowane. I myślę, że to pewnie na nowo się zrobiło i dlatego proszę, żeby sprawdzić to miejsce, ewentualnie poprawić, bo jest to niebezpieczne, można też się, można wpaść w jakiś, nie wiem, poślizg albo może dojść do jakiejś kolizji. W czerwcu 2006 roku pytałam o możliwość wykupu mieszkania w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 25. Wówczas odpowiedź była taka, iż nie jest to możliwe, ponieważ jest nieregulowany stan prawny działki należącej przed wojną do spółki handlowej Wulkan Salomon i spółka oraz Ludwika Gutmana. Od tego czasu minął przeszło rok, dlatego chciałabym się zapytać, jak na dzień dzisiejszy wygląda ta sprawa. Wtedy mówiono, że należy jakby załatwić formalności, które polegały na tym, iż należy dokonać wpisu do księgi wieczystej Skarbu Państwa jako właściciela, następnie wystąpić o komunalizację do pana wojewody, a następnie zrobić podział geodezyjny działki numer 132 celem wydzielenia fragmentu gruntu pod tym budynkiem przy ulicy Jarochowskiego 4, ponieważ to jest narożnikowy budynek. W związku z tym chciałam zapytać się, kiedy, na jakim etapie dzisiaj jesteśmy w związku z tą sprawą i czy już można rozpocząć procedurę sprzedaży mieszkań w tym budynku. Proszę Państwa, kilka lat właściwie zabiegała Starołęka Mała o budowę kanalizacji i przy pomocy miasta Poznania w dużej części, ale też mieszkańców, wybudowano kanalizację na Starołęce Małej. W tej chwili kończy się cała inwestycja. W tej chwili zakłada się asfalt, ale chodniki zostały już położone. I zdziwienie mieszkańców budzi takie oto zjawisko, że niektórzy mają chodnik pociągnięty do ogrodzenia posesji, a inni mają pół metra od posesji. Czy to zależy od tego, być może mieszkańcy jakoś dopłacili, czego my nie wiemy, a być może byli w tym czasie w domu i po prostu przypilnowali. Większość mieszkańców, kiedy zostało to robione, była niestety w pracy i nie mogła tego zrobić. Dlatego chciałabym prosić o odpowiedź w tej sprawie. I proszę Państwa, ulica Łukaszewicza Międzydmowskiego już wielokrotnie zgłaszana na wysokości posesji 26-28. Jest brudno, wysypisko się robi, śmieci. Rzucają tam lokatorzy, którzy nie mieszkają, śmieci, ponieważ śmietnik w tej chwili wspólnota sobie ogrodziła, a więc wyrzuca się tam różne rzeczy. Jest straszne, duże są chwasty. Biegają tam dzieci. Powiem szczerze, jest tam niebezpieczny, bo jak jest, robi się szaro i nie daj Boże, jakieś dziecko zostanie wciągnięte w te krzaki, no to może być różnie. Chociażby patrząc na to, co się w tej chwili dzieje w kraju. A po trzecie, jest tam postawiony zdewastowany garaż, który prawdopodobnie jest samowolą budowlaną. Jest tam ogólnie brud, smród i ubóstwo. Dlatego proszę Straż Miejską, żeby zwróciła uwagę na ten kawałek, bo to jest w końcu z centrum prawie miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Aldona Szlagowska.
Szanowni Państwo, ja mam pytanie dotyczące prac prowadzonych na terenie miasta Poznania w pasach dróg. Te prace utrzymaniowe i remontowe dość często się pojawiają na terenie miasta Poznania i osoby, firmy, które to wykonują bardzo często po przetargach, mają obowiązek wykonywania ich razem z wykonywaniem pewnych czynności związanych z kierowaniem ruchu. Ja mam pytanie, dlaczego tak się nie dzieje bardzo często? Właśnie są prowadzone prace remontowe w pasach dróg, natomiast nie ma osób, które kierują ruchem, są odpowiednio ubrane. Stwarza to sytuację bardzo często zagrożenia na drodze. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, mam 2 pytania. Pierwsze pytanie jest to, dotyczy pisma skierowanego przez jednego z mieszkańców osiedla Kwiatowego. Mieszkaniec ulicy Macierzankowej porusza kwestię topoli, która sprawia, jest zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Pismo, które mieszkaniec skierował 20 sierpnia, zostało wystosowane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. W związku z tym pytanie, czy Wydział wymieniony przeze mnie wcześniej podjął jakąś interwencję w tej sprawie. Drugie pytanie dotyczy słynnej już rozbudowy naszego miejskiego stadionu. Ja przypomnę, że my budujemy stadion miejski, a nie miasto, a nie stadion UEFA, czy kosmiczny, czy jakiś galaktyczny. I w związku z tym mam takie podstawowe pytanie do pana prezydenta. Czy decyzja w sprawie już ostatecznego kształtu stadionu zapadła, czy on rzeczywiście będzie rozbudowany do tych słynnych 50 tysięcy? I jeszcze kilka pytań, a wszystkich pytań, które kibice mi przekazują, nie jestem w stanie przytoczyć, ale kilka takich głównych. Bo wiem, że głównym motywem rozbudowy stadionu do tych 50 tysięcy jest przede wszystkim organizacja Euro 2012. Wydaje mi się, że maksymalna ilość meczy, które tam zostaną rozegrane w ramach tej imprezy, to jest około 2-3 mecze. Czy pan prezydent ma świadomość, że meczy ligowych, gdzie trybuny będą świecić pustkami, jest znacznie więcej, myślę nawet stukrotnie albo kilkusetkrotnie więcej niż na tychże mistrzostwach? Czy finały finały Pucharu UEFA, które będziemy ewentualnie organizować, ewentualnie powtarzam, rzeczywiście się odbędą? Czy pan prezydent ma takie kontakty w UEFA, że rzeczywiście dadzą nam gwarancję, że co kilka lat będziemy ten finał organizować? I kolejne pytanie z tym związane, czy Warszawa wybuduje stadion około 70-tysięczny? Czy mamy pewność, że Warszawa nam nie zrobi psikusa i nie wysunie kontrpropozycji i UEFA będzie miała niezły orzech do zgryzienia? Jeszcze jedno pytanie. Co się stanie, bo też jest taki, też chodzą takie słuchy, że UEFA zwiększy jakby wymóg pojemności stadionu, żeby móc taki finał organizować, zwiększy do poziomu około 50 tysięcy. A co się stanie, jeżeli zwiększy, bo popyt na organizowanie takiego finału jest bardzo duży, bo wiadomo, pięknych stadionów w całej Europie przybywa. Co się stanie, jeżeli UEFA podniesie taki wymóg po prostu na minimum 55 tysięcy, a my będziemy mieć stadion na 50 tysięcy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, zwrócili się do mnie mieszkańcy Podola w sprawie dotyczącej ulicy Janiny Omańkowskiej. Ulica Omańkowskiej to jest ulica łącząca Obornicką ze Strzeszyńską, od jakiegoś dłuższego czasu ulica niezwykle ruchliwa. Wiem, że Zarząd Dróg Miejskich czyni pewne starania, aby tą ulicę zrobić bezpieczniejszą, czyli jest pobudowane rondo przy ulicy w skrzyżowaniu właśnie ze Strzeszyńską. Zdaniem mieszkańców nie do końca profesjonalne, ale wierzę tutaj panu dyrektorowi Szukale, że jest to zrobione zgodnie ze sztuką inżynierską. Problem jest następujący. Mają w tej chwili, jak twierdzą mieszkańcy, być załączone, zbudowane ograniczniki prędkości. Zdaniem mieszkańców, dzisiaj wybudowanie ograniczników prędkości przy tego typu nawierzchni, przy dziurach i tak na dobrą sprawę przy tak wąskiej drodze, gdzie dwa samochody nie mogą się ominąć bezpiecznie, to będzie to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Pytanie jest następujące. Czy pan prezydent, czy Urząd Miasta, Zarząd Dróg Miejskich przewiduje w najbliższym czasie bądź w ogóle modernizację ulicy Omańkowskiej w taki sposób, aby to, co będzie na niej czynione, było zrobione po poznańsku raz a dobrze? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, jedno króciutkie pytanie. Ostatnio w gazetach pojawił się taki komunikat, że Poznań się stara o organizację Europejskiej Olimpiady Młodzieży i Dzieci. Czy w tej kwestii są poruszone jakieś działania? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie zapytania, które zechcieli państwo zadać w dniu dzisiejszym. Zgodnie z porządkiem obrad, odpowiedzi na te pytania będą udzielane o godzinie 13. Natomiast w tej chwili zamykam punkt 4 interpelacji i zapytania. Przystępujemy do punktu 5. Jest to projekt uchwały 169/07 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Przypominam, że projekt ten był przedmiotem obrad Rady 17 lipca bieżącego roku i przerwaliśmy w trakcie dyskusji obradowanie nad tym projektem w celu jeszcze ponownego przedyskutowania go przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej,
Taka dyskusja się odbyła i jej efektem są autopoprawki pana prezydenta, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały. Projekt uchwały z naniesionymi autopoprawkami został skierowany do Rady Miasta, nosi teraz numer 169A. Ten projekt został umieszczony dzisiaj rano na stronach internetowych, zarówno w tej zakładce dotyczącej bieżącej sesji, jak i również w zakładce dotyczącej projektów uchwał. Tam, gdzie jest projekt uchwały pierwotny, wraz ze wszystkimi innymi materiałami, jest również projekt wersji A, w takiej postaci, że zmiany, które zostały dokonane zgodnie z tym, co potrafi uczynić program Word, są zaznaczone i wyróżnione kolorowo, co to jest skreślone i tekst, który w to miejsce wchodzi, także łatwo Państwo radni mogą się z tym zapoznać. Proszę teraz Pana Prezydenta o przedstawienie tych zmian.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo. Projekt uchwały w wersji A jest tak skonstruowany, właśnie jak Pan Przewodniczący powiedział, a mianowicie kolorem czerwonym zostały zakreślone fragmenty, które zostają wykreślone, natomiast kolorem niebieskim te, które zostały dopisane. One wynikały z dyskusji, która odbyła się podczas poprzedniej sesji i starałem się umieścić w ramach autopoprawki te uwagi, które rzeczywiście porządkują ten dokument, za co Państwu radnym bardzo dziękuję. I pozwolę sobie po kolei przedstawić je. Państwo macie je w wersji, tak jak Pan Przewodniczący też powiedział, zarówno elektronicznej, jak i materialnej. W paragrafie drugim, gdzie definiujemy słowniczek, punkt 10 dotyczy odpadów budowlanych. Odpady budowlane są jakby o innym numerze i tutaj słuszna uwaga, mówimy wtedy o odpadach z remontów. Myślnik, należy przez to rozumieć frakcję odpadów powstających w wyniku remontów w gospodarstwach domowych. I tylko takich mówimy, a nie o odpadach budowlanych, bo to jest zupełnie inna, szersza kategoria, która tutaj nie występuje. Tak samo w definicji, czyli w tym paragrafie drugim, punkt 14 zawierał oznaczenie strony internetowej. I zmieniamy, podajemy nową stronę internetową, dotychczasową wykreślamy. W paragrafie trzecim Państwo uznali, że nie warto mieć punktu piątego, żeby usuwanie chwastów było odrębnym punktem, punktem piątym i należało umieścić słowo chwastów w paragrafie trzecim, punkt pierwszy, podpunkt pierwszy. Uprzetnięcie błota, śniegu, lodu i po przecinku dalej będzie chwastów i innych zanieczyszczeń. Także ten punkt dotyczący chwastów jest, ale on jest połączony z tym podpunktem pierwszym. Przez to punkt szósty stał się piątym, punkt siódmy stał się szóstym, punkt ósmy stał się siódmym, punkt dziewiąty stał się dziewiątym. Natomiast w całości wykreślamy punkt 10. Ta dyspozycja dotycząca obowiązku wywieszenia regulaminu porządku domowego, ona nie ma takiej silnej podstawy prawnej i jeśli by miała ta uchwała być uchylona z tego powodu, to rzeczywiście nie jestem skłonny obstawać za tym zapisem z tak słabą podstawą prawną. W związku z tym zgodnie z sugestiami, które były także w kuluarach przez nie tylko Państwa radnych, postanowiłem w autopoprawce wykreślić. Następnie jest paragraf szósty, punkt pierwszy, podpunkt pierwszy. Było wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów. No, trzeba doprecyzować. Wyznaczenie miejsc na ustawienie pojemników do gromadzenia odpadów. No, myślę, że jest doprecyzowanie bardzo konkretne, a nie takie nie do końca informujące, o co tak naprawdę chodzi. Ta poprawka została też w ramach autopoprawki przyjęta. I dalej w tymże paragrafie szóstym punkt 12, podpunkt 4 jest zmiana oznaczenia strony internetowej. Dotychczasową stronę internetową wykreślamy, a wpisujemy niebieskim kolorem konkretną stronę, gdzie właśnie te informacje będzie można znaleźć. Była też dyskusja dotycząca odpadów niebezpiecznych, które pojawiają się także w ramach działalności w gospodarstwach domowych, krótko mówiąc, a nie w działalności, która jest działalnością, nie wiem, no, zawodową, wytwórczą w gospodarstwach rolniczych, na przykład, gdzie się stosuje środki ochrony roślin. Mówimy o tym, że są także odpady niebezpieczne w gospodarstwach domowych, czyli w kategorii 20 odpadów komunalnych. I tutaj zapis wprowadziliśmy, oczywiście on będzie wymagał w kolejnych miesiącach, może też i latach, rozpracowywania tej kategorii. Natomiast na dzień dzisiejszy on taki zapis proponujemy jako punkt 13. Kolejne oczywiście będziemy punkty przesuwali jako następne. I ten punkt 13 brzmiałby: odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych powstające w gospodarstwach domowych, niewymienione w paragrafie 6 ustęp 10, 11 i 12, bo niektóre już wymieniliśmy tego regulaminu, na przykład lampy fluorescencyjne, środki ochrony roślin pierwszej i drugiej klasy toksyczności, farby i rozpuszczalniki wymienione w grupie 20 rozporządzenia ministra środowiska. I tutaj podany jest dziennik urzędowy, są odbierane przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług komunalnych i przez mobilne punkty gromadzenia odpadów problemowych. I tak jak powiedziałem, kolejne punkty się przesuwają, tak aż ostateczny punkt 17 stał się punktem 18. I dalej w artykule 8 był zapis, że właściciel nieruchomości korzysta z usług. Słowo korzysta zostało wykreślone i zastąpione następującymi słowami: zobowiązany jest do korzystania z usług. Czyli korzysta wykreślamy, a piszemy: właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług. Inne doprecyzowanie istoty rzeczy. Była też prośba Państwa Radnych, aby za odpady zielone była jakaś promocja, nie tak jak za każde inne, i to na poziomie stawki 80%. Zostało to wprowadzone zgodnie z tą dyskusją, która się tutaj odbywała. Natomiast podczas obrad Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w piątek miniony była zwrócona uwaga, że w punkcie z kolei trzecim za odpady kuchenne jednorazowe odebranie pojemnik 15 tysięcznych metra sześciennego było opisane kwotą 2 zł. Też tutaj była uwaga, że no to jakby nie mobilizuje do segregowania. W związku z tym powiedziałem, że przeliczę też na poziomie mniej więcej 80% i zaproponuję autopoprawkę, i ta autopoprawka została wprowadzona. Jest to 1,60 zł, a nie 2 zł. Też Państwo mówili o tym, żeby z kolei za odpady komunalne, które są zbierane i selektywnie, ta bonifikata nie była na poziomie 10%, a 25%. Zgodnie z Państwa życzeniem w ramach autopoprawki 25% zamiast 10% wprowadziłem. I takim kluczowym punktem, który był bardzo mocno dyskutowany, jak zdążyłem się zorientować podczas poprzedniej sesji, był artykuł 12, punkt 1, ten punkt pierwszy proponuję wykreślić w całości. I podczas obrad Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej w piątek zaproponowałem zmianę tego zapisu. Po wspólnej dyskusji, myślę, zresztą Komisja przyjęła to też w głosowaniu, ten zapis odzwierciedla intencje Państwa Radnych. One są zbieżne z intencją Prezydenta Miasta, w związku z tym w autopoprawce się znalazł. W artykule 12 punkcie trzecim był taki zapis odpady komunalne w postaci odpadów budowlanych. Tutaj wykreślamy to sformułowanie, zastępujemy słowami odpady z remontów i dalej bez zmian. I cały punkt czwarty także został wykreślony zgodnie z Państwa sugestiami z tej dyskusji. Dalej w artykule 16 punkt pierwszy, ustęp czwarty. Prowadzenie psa na uwięzi z zastrzeżeniem ustępu drugiego. Pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu. Było słowo dalej powinien mieć nałożony kaganiec. Słowo powinien wykreślamy, a w zamian wprowadzamy słowo musi. Czyli będzie w inny sposób zagrażający otoczeniu, musi mieć nałożony kaganiec. I dalej w artykule 23, w paragrafie, przepraszam, 23 była propozycja w ustępie pierwszym, że z dniem 1 stycznia 2008 roku miała być wprowadzona selektywna zbiórka odpadów kuchennych. Ze względu na to, że już jest bardzo krótki okres czasu do przygotowania się od momentu, kiedy padłaby ta decyzja, proponuję 1 stycznia 2009. I w ustępie drugim też skreślamy słowo urzędu, czyli krótko mówiąc będzie Straż Miejska, Straż Miejską Miasta Poznania, a nie Straż Miejską Urzędu Miasta Poznania. I to są wszystkie autopoprawki, które Państwu zaprezentowałem, które wynikały z tej dyskusji. Główna autopoprawka była głosowana podczas obrad Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która wynikała z tej rzeczowej dyskusji. Ja ją przygotowałem w wersji zbliżonej do zapisów wynikających z ustawy. Państwo radni przyjęli to w głosowaniu na posiedzeniu komisji piątkowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w ubiegły piątek opiniowała ten projekt wraz z przedstawioną przez Pana Prezydenta autopoprawką i wyraziła o tak zmienionym projekcie opinię pozytywną. W głosowaniu 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rozumiem, że ta opinia jest w miejsce poprzedniej opinii, która również proponowała kilka poprawek do projektu. W ten sposób tamte poprawki nie są już podtrzymywane. Czy w imieniu komisji, czy ja mam przypomnieć Państwu inne opinie komisji? One były przedstawiane na posiedzeniu sesji Rady 17 lipca. Czy jest takie oczekiwanie? Nie widzę, zatem rozumiem, że Państwo są usatysfakcjonowani. Czy w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej ktoś chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę. Jest Pan Radny Michał Grześ, Przewodniczący Komisji.
To znaczy ja cieszę się, że doszło do spotkania z Panem Prezydentem i ja bym Pana Prezydenta w imieniu Komisji jednak prosił, żeby szczególnie w takich sprawach dyskusyjnych jak regulaminy czystości i no jednak był Pan Prezydent obecny na Komisji, myślę, że łatwiej wówczas jest się porozumieć. Urzędnicy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, czy mają konsekwencje, czy mogą coś zmienić, czy nie mogą i stąd nam się trudniej po prostu rozmawia. Natomiast zdajemy sobie sprawę również, że ten regulamin no, wymaga dalszej pracy i pewnych rzeczy, które trzeba będzie w nim zmienić. Niemniej jednak cieszę się, że w tej kluczowej sprawie doszliśmy do porozumienia i mam nadzieję, że te intencje nasze komisji i intencje, które przedstawił pan prezydent, będą realizowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy pan radny Kręglewski w imieniu klubu? Proszę bardzo, pan przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej, Wojciech Kręglewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, klub radnych Platformy Obywatelskiej poprze zapisy regulaminu, który jest przedmiotem dzisiejszej naszej debaty. Niemniej jednak w trakcie dyskusji na klubie uznaliśmy, że warto przekazać pewne nasze odczucie dotyczące tego dokumentu i odczucie, jakie nam towarzyszyły przy lekturze tego dokumentu. Wszystkie dokumenty mające charakter regulaminowy, czyli adresowane do poznaniaków, niekoniecznie biegłych w przepisach prawa, powinny być pisane językiem czytelnym. Mieliśmy ogromne problemy, żeby doszukać się sensu niektórych zapisów. Wprawdzie po długiej debacie uznaliśmy, że zapis jest prawidłowy. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że te zapisy będą czytać mieszkańcy Poznania i będą zobowiązani do stosowania tych zapisów na co dzień. Nie wiem, czy jest jeszcze tak w tej chwili, ale było kiedyś stanowisko w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie każda uchwała, każdy projekt uchwały był opiniowany pod względem poprawności językowej. Bodajże to stanowisko było, nadal jest. Obawiam się, że ten dokument nie był kierowany do osoby odpowiedzialnej za poprawność językową, dlatego że tych lapsusów językowych troszeczkę w tym tekście znaleźliśmy. Prosilibyśmy jednocześnie o usunięcie ewidentnego błędu, który zakradł się w paragrafie 19, w punkcie pierwszym. Sądzimy, że punkt zezwala się na utrzymywanie na terenach nieruchomości poza obszarem objętym w paragrafie, powinno być 18, a nie 19, ustęp pierwszy, wyłącznie jednego gatunku zwierząt gospodarskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu pozostałych klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zgłosił się pan prezydent Kruszyński. Proszę bardzo o udzielenie głosu panu prezydentowi.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, tą sugestię pana przewodniczącego Kręglewskiego przyjmuję i wprowadzam jako autopoprawkę. Nie w paragrafie 19 punkt pierwszy w zapisie nie 19, tylko 18. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W dalszym ciągu dyskusji głos zabierze pani radna Aldona Szlagowska.
Szanowni państwo, chciałam państwa zaprosić do wspólnej pracy przy okazji omawiania regulaminu utrzymywania czystości na terenie gminy, do wspólnej pracy rozwiązania zadania usuwania psich odpadów z terenu miasta. Jest to jeden z najbardziej przykrych problemów dla obywateli tego miasta, szczególnie dla osób starszych, małych dzieci, matek z małymi dziećmi. Ten problem jest szczególnie istotny na terenach dzielnic ulegających w mniejszym czy większym stopniu, ale stale degradacji typu Jeżyce, typu Wilda, typu Łazarz. Także wszystkich chętnych państwa radnych i nie tylko zapraszam do wspólnej pracy, tak żebyśmy mogli z tym problemem poradzić sobie na taką skalę jak przyzwoite miasta europejskie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Prezydencie, panie przewodniczący, państwo radni.
Ten regulamin był przedmiotem dyskusji nie tylko Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, ale także Komisji Finansów. Na posiedzeniu, na którym był prezentowany, zadałem konkretne pytanie i to pytanie powtórzyłem na sesji 17 lipca. Mianowicie zapytałem o uzasadnienie wprowadzenia tak drastycznych podwyżek cen maksymalnych wywozu śmieci. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ceny mediów, ceny samego życia w Poznaniu są bardzo wysokie i dziwię się troszeczkę klubowi Platformy, że w tak spokojny sposób, bez uzyskania uzasadnienia podwyżki akurat tego szczeblu, podwyżki cen wywozu śmieci, podjął decyzję. Uprzejmie Państwa informuję, że do dnia dzisiejszego ani ja, być może tylko inne kluby uzyskały takie uzasadnienie. Nie uzyskaliśmy uzasadnienia podwyżek cen maksymalnych wywozu śmieci. A ja Państwu je przypomnę. Otóż ostatnia podwyżka cen wywozu śmieci, cen maksymalnych miała miejsce, czy weszła w życie w styczniu 2005 roku i w przypadku pojemnika 120-litrowego podwyżka wzrośnie o 48%, w przypadku pojemnika 360 litrów o 60%, w przypadku dużego kontenera 10 metrów sześciennych podwyżka sięgnie 75%. Mimo że formułowałem pytanie uzasadnienia, takiej akurat podwyżki cen maksymalnej nie uzyskałem takiej odpowiedzi. Wspomnieć także należy, iż 5 największych firm trudniących się wywozem śmieci w tej chwili nie stosuje stawek maksymalnych. W związku z tym logicznym jest zadanie pytania, jeżeli w tej chwili firmy te radzą sobie z wywozem śmieci, nie stosują, bo nie muszą stosować cen maksymalnych, to po co jest tak wysoka podwyżka cen wywozu śmieci? Obawiam się, że bez uzyskania rzetelnego uzasadnienia ze strony pana prezydenta, mimo że wiem, że ten dokument jest bardzo ważny dla funkcjonowania miasta, będę musiał głosować przeciw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Mączkowski.
Pytanie pana radnego Lewandowskiego również biorę do siebie, tym bardziej, że mam zamiar poprzeć ten projekt uchwały i odpowiem najprościej jak mogę. Podwyżki cen wywozu odpadów są związane z ustawowymi podniesionymi stawkami. Zwiększone ceny za wywóz odpadów są spowodowane ustawowymi obowiązkiem podwyższenia stawek przyjmowanych odpadów na wysypisko. Czy pan Lewandowski słucha? Nie słucha, bo ja panu radnemu odpowiadam w tej chwili. Dlaczego ja mam zamiar ten projekt poprzeć? Dlaczego uważam, że niestety te ceny są większe? Dlatego, że ustawy wprowadziły obowiązek podwyższenia cen przyjmowania odpadów na wysypisko. To jest najprostsza odpowiedź. Niestety nie związana z naszymi regulacjami. To jest też konsekwencja tego niestety, że w Poznaniu jeszcze nie mamy 100% segregacji odpadów. Bo gdybyśmy w całym mieście segregowali odpady, chociażby na te podstawowe frakcje, szkło, odpady plastikowe, papierowe, to w tym momencie nie są to typowe odpady, ale surowce, które można sprzedać. Jeżeli powstanie wreszcie system gospodarki odpadami zwarty i kompleksowy, w co wierzę, że nastąpi w tej kadencji, to w tym momencie ten system, sprzedając surowce, wtórne, będzie mógł na niego zarabiać. W tym momencie ceny odpadów będą po prostu mniejsze, segregowane. To jest oczywiście smutny obowiązek, ale taka jest niestety prawda. Ale to też jest zachęta dla nas, żebyśmy w tych 3 latach, które nam pozostały, bardzo silnie pracowali nad stworzeniem tego systemu, może już nad układzie aglomeracyjnym, czyli z gminami sąsiednimi, i dzięki temu być może, jeżeli nawet nie doprowadzimy do obniżenia stawek za wywóz odpadów, to przynajmniej zatrzymamy wzrost tych cen na bardzo długie lata. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Chciałem podziękować za uwzględnienie poprawek, które wnieśliśmy na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, a równocześnie zgadzając się, że ten dokument może nie jest aż tak trudny do jakiegoś zrozumienia, tym niemniej trzeba parę razy go przeczytać, żeby dokładnie wiedzieć, jak stosować się do tych przepisów. Ja mam takie pytanie, a równocześnie prośbę. Czy istnieje możliwość, żebyśmy mieszkańcom dołączyli tą naszą uchwałę w formie jakiejś zbiorczej ulotki, żeby mieszkaniec, który ma stosować się do tych przepisów, mógł je sobie spokojnie przeczytać i uniknęłoby się przez to jakichś nieporozumień. Także pytanie i prośba, żeby tego typu regulamin został rozprowadzony wśród przynajmniej administratorów posesji, którzy do niego powinni się stosować. Drugie moje pytanie jest tego typu, jak wygląda sprawa kompostowni, bo przy dyskusji nad planem gospodarowania odpadami było takie stwierdzenie, że jest program pilotażowy bodajże w Sierosławiu i ten program pilotażowy chyba się już skończył, a jak ta sprawa tej kompostowni dla naszych odpadów, tych ulegających biodegradacji wygląda? I trzecie pytanie, kiedy mniej więcej przewidujemy aktualizację tego naszego regulaminu? Czy to będzie na bieżąco śledzone i w razie potrzeby pan prezydent taką poprawkę do regulaminu zgłosi? Czy będziemy też czekać na jakieś zmiany ustawodawcze podejmowane przez parlament? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Aldona Żlagowska.
Szanowni Państwo, chciałabym się odnieść do głosu radnego Bielerzyńskiego i troszeczkę nawiązać do głosu radnego Lewandowskiego. Bardzo mi się podoba pomysł pana Bielerzewskiego na przybliżenie mieszkańcom Poznania sposobu funkcjonowania całego systemu. Żeby krytykować wzrost cen czy ruchy w ogóle w taryfach, to warto się najpierw bliżej przyjrzeć całemu systemowi i nabrać troszeczkę wiedzy na ten temat. Zgadzam się z panem radnym Mączkowskim, że system nie jest prosty, wymaga nakładów finansowych. Całe szczęście, że Poznań jest jednym z miast w zupełnej czołówce, jeśli chodzi o budowę tego systemu. To nigdy nie będzie, proszę Państwa, system tani, musimy się z tym pogodzić, ale celem nadrzędnym dla nas wszystkich, a szczególnie dla radnych miasta Poznania, jest dbałość o środowisko, bo ono jest tylko jedno i zmiany w tym, zaniedbania w tym względzie będą nieodwracalne i dużo bardziej kosztowne, niż nam się wydaje. Więc trzeba by było patrzeć na całą sprawę długofalowo. Należy również podkreślić, że jeśli mieszkaniec będzie miał całą sprawę przybliżoną, właśnie może forma ulotki, czy jakakolwiek inna forma medialna pewnie jest bardzo interesująca w tym zakresie, to tak naprawdę we właściwy sposób wchodząc w system, we właściwy sposób zaczynając segregować odpady, może się okazać, że on nie będzie miał wzrostu cen, a może obniżkę nawet. Są w tym regulaminie, który dzisiaj mamy uchwalać, takie zmiany dotyczące na przykład możliwości korzystania z mniejszych pojemników, tak? To należy uzasadnić i formalnie się do tego odnieść, ale taka możliwość jest. Poza tym odpady segregowane odbierane są póki co za darmo, tak? Można butelki plastikowe odwieźć po prostu do dużego zbiorczego pojemnika, który musi być posadowiony na terenie marketu. Także są jeszcze system worków kolorowych. Także właściwie należy się przyjrzeć całemu systemowi i zacząć segregować odpady. My nie mamy innego wyjścia jako obywatele nowoczesnego europejskiego miasta i właściwie do tego podchodząc te podwyżki na pewno nie będą takie duże. To są ceny graniczne i o tym należy pamiętać, panie radny Lewandowski. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Uchwała może nie jest idealna, ale w tym kształcie, panie radny Lewandowski, ona jest wynikiem kompromisu, który wypracowaliśmy razem, między innymi na Komisji Budżetu. Wszystkim nam chyba zależy, tak mi się wydaje, na czystym Poznaniu. Na czystym Poznaniu, na małych wysypiskach, żeby dużo śmieci można było odzyskiwać. I z tego, co ja pamiętam, to moja propozycja była dalej idąca. Ja też się niepokoiłem tym, że wzrost jest tak znaczący, ale miałem propozycję, żeby zasegregowane śmieci mieszkańcy dostawali wyższą bonifikatę. I z tego, co pamiętam, panie radny Lewandowski, był pan wtedy temu przeciwny. Z tego wynika, że to mi bardziej chyba zależy na środowisku niż panu. Oczywiście to tak bardziej tak, wie pan, no, tytułem może żarcików tutaj, ale na to wygląda. Ja wiem, że pan chce się kreować na obrońcę tych uciśnionych i to jest wspaniałe, ale wie pan, niech pan da też szansę po prostu urzędowi, który przygotował dobrą, moim zdaniem, uchwałę. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Dziękuję panu radnemu Markowskiemu za poprawienie humoru nam wszystkim. My się trochę nie zrozumieliśmy i tutaj myślę z panem radnym Mączkowskim, panią Aldoną Szlagowską. ja chciałbym mieć przekonanie, że te ceny maksymalne są właściwe. Nie mam takiej możliwości. No, szanowni Państwo, w czasie dyskusji na Komisji Finansów, w czasie debaty także z panią dyrektor Wydziału w telewizji WTK powiedziałem wyraźnie, że oczekujemy uzasadnienia takich, a nie innych podwyżek cen. No, czy to jest dziwne, czy gdy obywatel tego miasta, mieszkaniec przyjdzie do państwa i spyta, no to jest logiczne pytanie, prawda? Dlaczego akurat kontenery 10 metrów sześciennych, cena za wywóz tych kontenerów ma wzrosnąć o 75%, a nie na przykład o 70%, to co Państwo powiecie? No jakie wyliczenie Państwo przedstawicie? No, czy to nie jest racjonalne? Czy to nie jest logiczne? No, myślę, że zasadami logiki i racjonalności wszyscy powinniśmy się tutaj wykazywać. To powinno być oczywiste. A tak gwoli przypomnienia, bo także tutaj w czasie ostatniej sesji pani dyrektor przedstawiała ceny wywozu śmieci w innych miastach, ceny maksymalne. Ceny maksymalne. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to są ceny maksymalne. Wyszukałem także ceny wywozu śmieci w Wielkopolsce i za taki najpopularniejszy pojemnik 120 litrów w Kaliszu płaci się 4,76 zł, w Ostrowie 6,40, w Koninie 4,92, źródło ziemia Kalisza z 29 czerwca tego roku. Po tych podwyżkach w Poznaniu mamy płacić 14 zł. No to, szanowni Państwo, co, nie powinniśmy się zapytać, dlaczego akurat na tym poziomie, nie dlaczego 13, 12 zł? No, nie rozumiem tego oburzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Krzysztof Mączkowski.
Też gwoli żarciku powiem, że pan radny Lewandowski jako radny europejski powinien wiedzieć o tym, że weszła w życie dyrektywa odpadowa, w której wyraźnie jest napisane o tym, że wysypiska nie są jedynym elementem systemu gospodarki odpadami i w związku z tym trzeba zadać kłam takiej powszechnej opinii, która jeszcze do niedawna w Europie występowała, że składowanie odpadów na wysypisku jest najtańszym elementem utylizacji odpadów. To jest oczywiście nieprawda. Oczywiście najtańsze jest wykopanie dziury i jej zasypanie, natomiast generalnie rzecz biorąc w długofalowym okresie koszty eksploatacji, koszty ekonomiczne, ale również społeczne budowy tego rodzaju obiektów są na dłuższą miarę nieopłacalne. W związku z tym, że ceny te wzrosły, w związku z tym jest to, krótko mówiąc, może administracyjna, ale jednak zachęta do tego, żeby samorządy w Europie budowały systemy w oparciu o bardziej racjonalne elementy gospodarki odpadami. Sortownie na przykład zakłady termicznej utylizacji. Zapewniam pana radnego, że w momencie, w którym ten system dopniemy, nie będziemy się musieli martwić o to, że z tłumaczeniem mieszkańców o tym, że te ceny wzrosną, bo one się po prostu w sposób naturalny zatrzymają na pewnym poziomie, bo nie trzeba będzie ładować wielką dziurę, którą trzeba utrzymywać nawet po zamknięciu wielkich pieniędzy. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że tu a propos języka, którym się ta uchwała posługuje, jakby w odpowiedzi troszeczkę panu radnemu Bielżewskiemu. Oczywiście parę miesięcy temu rzuciłem pomysł na forum Rady Miasta, żeby Rada Miasta we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej opracowała coś na rodzaj podręcznika domowej ekologii. Będziemy się starali w tym podręczniku właśnie, powiem może nieładnie, w ludzkim języku, nie administracyjnym, nie urzędowym, nie ustawowym, wyjaśnić zasady utrzymania i czystości porządku w gminie. Oczywiście projekt uchwały też do tego podręcznika będzie załączony, natomiast będzie to w sposób bardzo przystępny, wytłumaczone, dlaczego nam na takim systemie zależy, także mam nadzieję, że również mieszkańcy, którzy taki podręcznik dostaną, będą mogli spokojnie się zapoznać z tymi zasadami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Wojciech Kręglewski.
Wypowiedź pana radnego Lewandowskiego to było takie włożenie kija w mrowisko. W związku z tym też zostałem poruszony tym kijem. Chciałbym tutaj swoje stanowisko w tej sprawie wyrazić. Panie radny Lewandowski, przy podejmowaniu tego typu decyzji należy mieć świadomość wszelkich uwarunkowań, które wynikają z takich, a nie innych, z takiego, a nie innego podejścia. Ja bym chciał, żeby pan radny zapoznał się z pojemnością obecnie eksploatowanego wysypiska śmieci, na które trafiają śmieci niesegregowane. I po tej informacji dojdzie do pana,
że tak naprawdę ta bomba tyka i ona prędzej czy później stanie się ogromnym problemem dla, może nie dla nas, ale dla następnego pokolenia poznaniaków, jeżeli się nie uporamy z problemem. Apelami nie sądzę, że jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy Poznania zechcieli śmieci segregować. Jestem za tym, żeby stosować jedyne skuteczne rozwiązanie, czyli aby opłacało się segregować śmieci. Na mój wniosek do tego regulaminu została wprowadzona nowa kategoria pojemnika dla śmieci, ten najmniejszy pojemnik. Związane jest to z oczekiwaniami niektórych mieszkańców miasta Poznania, którzy się do mnie zgłosili, którzy prowadzą taką działalność związaną z segregacją śmieci i okazuje się, że dla nich wystarczy ten najmniejszy pojemnik, żeby rozwiązać problem śmieci, który już nigdzie nie idzie posegregować. Czyli proszę zwrócić uwagę, że to w tym kierunku idzie. Jeżeli chcesz płacić mniej za śmieci, to weź udział w czynnej segregacji tych śmieci i wówczas okaże się, że będziesz za te śmieci płacił mniej niż w poprzednich rozwiązaniach. My musimy ten program doprowadzić do końca, żeby nie zostawiać problemu na następne pokolenia, a problem na następne pokolenia będzie nie do rozwiązania.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, że ja zgadzam się z tą wypowiedzią. Ja zdaję sobie sprawę z problemu, tylko cały czas mówimy o dwóch różnych rzeczach. Przecież na Komisji Finansów cała Komisja zgodziła się ze zwiększeniem tej bonifikaty dla osób czy podmiotów segregujących śmieci i to jest słuszny kierunek. W tym kierunku należy podążać i nikt co do tego nie ma wątpliwości. Na pewno ja takich wątpliwości nie mam. Wątpliwości w jednym zakresie zgłosiłem. Dlaczego miasto, przedkładając nam propozycje podwyżek, ich nie uzasadniło? Ja bardzo ostrożnie wypowiadałem się na ostatniej sesji w mediach, kiedy mówiłem, że najprawdopodobniej poprzemy ten regulamin, ale oczekujemy na rzetelne wyjaśnienie skali podwyżek. No i do tej chwili ani jedno słowo w uzasadnieniu projektu uchwały się nie zmieniło. W trakcie tej dyskusji nikt z Państwa jak do tej pory nie odniósł się, dlaczego ta podwyżka ma być w takiej, a nie w innej skali. No to Szanowni Państwo, możemy odpowiedzialnie podjąć decyzję o podwyżce 75% w przypadku tych dużych kontenerów. No a wtórując głosowi Pani Radnej Szlagowskiej i mając i chcąc, że tak powiem, zadbać o ochronę środowiska Poznania dla przyszłych pokoleń, a być może potrzebna jest 100% podwyżka cen. No przecież w tej chwili my nie potrafimy odpowiedzialnie podjąć w tej materii decyzji. Czy Państwo widzieli jakiekolwiek wyliczenia, że to jest potrzebne akurat w takiej skali? Być może w większej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Radna Magdalena Pałuszek.
Mam wrażenie, Szanowni Państwo, że istota tej uchwały przerosła nas wszystkich tutaj i zaczynamy mówić demagogicznie w ogóle o segregacji, tak jakby to było sporne. Otóż to nie jest sporne i Panie Przewodniczący, Panie Radny Kręgleski, bardzo wiele osób chce segregować. Ja już 4 miesiące zgłaszam również dyrekcji właściwego wydziału, jaki jest problem na osiedlu Kopernika, że zniknęło ileś punktów, nawet nie pojedynczych zbiorników, ale punktów z kompleksem zbiorników na segregację śmieci. Panie Radny, jeżeli jest 11-piętrowy blok z 10 klatkami, to on potrzebuje punktu na segregację. I automatycznie to zostało odczute przez mieszkańców, ponieważ owszem, można iść 500 metrów dalej do takiego punktu segregacyjnego, ale one są bardzo często zapchane. Po prostu ludzie innej metody nie mają, jak segregować i wynosić, bo my nie mamy w blokach, tak jak w domkach jednorodzinnych, worków foliowych za darmo przynoszonych. My musimy iść do punktów, ale te punkty są zlikwidowane. Mówimy o podwyżkach, ale nasz urząd nie jest na tyle wydolny, żeby monitorować, gdzie te punkty są i dlaczego zniknęły. Bo mi odpowiedziano, że to jest gestia spółdzielni. To ja mam jako obywatel iść i błagać spółdzielnię, żeby wreszcie wystawiła punkty do segregacji śmieci. A były notorycznie zawalone, bo ludzie segregowali. To teraz jeszcze robimy jakieś podwyżki, które mają uzasadnić. My mamy problem z akwanetem, który jest przeinwestowany. Mówimy o podwyżkach, ale jednocześnie nie mamy rozwiązanego strumienia śmieci, bo tego ustawa nie przewiduje i nie jesteśmy w stanie jakoś jako samorządowcy tego wymusić na Sejmie. Więc pierwszy strumień śmieci. Po drugie, aglomeracja i patrzenie na śmieci dużym strumieniem, także aglomeracyjnym. I dopiero wtedy podwyżki, jeżeli będziemy w stanie to przerobić. A w tej chwili proponujemy podwyżki i tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z przeinwestowaną strukturą, tak jak w przypadku akwanetu, gdzie i tak nie ma wystarczających inwestycji w Poznaniu, bo obchodzi się to w głównej mierze na zewnątrz. My jesteśmy dzisiaj w sytuacji, kiedy mamy bardzo europejskie ceny, zgodnie z dyrektywami, ale bardzo nieeuropejskie pensje. I to jest problem tych ludzi. Owszem, wiemy, że musimy te dyrektywy spełnić, ale musimy wiedzieć, że jest to absolutnie uzasadnione, absolutnie wyliczone i dobrze wyjaśnione wtedy obywatelom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, pozwolę sobie odnieść się do kilku uwag w dyskusji, które do tej pory zostały zgłoszone. I oczywiście będę też dalej uczestniczył w dyskusji, jeśli będą kolejne tematy do tutaj dyskusji czy pewnych ustaleń. Szanowni Państwo, jest oczywiście pewien problem związany z segregacją odpadów. To ten spór o ten ustęp pierwszy w punkcie, w paragrafie 12 się toczył. Tak naprawdę ustawa o odpadach wprowadziła odpowiedzialność na przedsiębiorcy, który odbiera odpady, że on jest odpowiedzialny za segregowanie i za zmniejszenie masy biodegradalnej. I tutaj, proszę Państwa, trudno jest wprowadzić do uchwały Rady Miasta o utrzymaniu czystości i porządku pewnego rodzaju regres, o czym Państwo oczywiście tutaj z troską mówicie i ja do tej troski się przyłączam, dlatego że w ustawie o odpadach w artykule 79a wpisano dwa pierwsze punkty tego dotyczą, następujące zapisy. Stwierdzając naruszenie przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, o którym mowa w artykule 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązków w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska i tutaj ta jest sytuacja kluczowa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego obowiązany w drodze decyzji opłatę sankcyjną w wysokości od 40 tysięcy do 200 tysięcy złotych, ustalając wysokość opłaty w zależności od stopnia niewykonania obowiązku. I ustęp drugi, stwierdzając naruszenie przez podmiot, o którym mowa w ustępie pierwszym, obowiązku zorganizowania systemu selektywnego zbierania odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot do tego obowiązany w drodze decyzji opłatę sankcyjną w wysokości od 10 tysięcy do 40 tysięcy złotych. I proszę Państwa, w ślad za przyjęciem tej uchwały będę chciał bardzo jednoznacznie opracować system informacyjny tak, aby wydział mógł zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o właśnie tego typu zaniechaniach lub tego typu niewykonywaniu zadań przez przewoźników, o którym tu była mowa. Odpowiedzialność w ustawie jest na Inspektora Wojewódzkiego Ochrony Środowiska. Nie mogłem tego wpisać do projektu uchwały jako regres, który mogliby prowadzić strażnicy miejscy. Natomiast jak jeszcze raz tu chcę mocno podkreślić, że w ślad za projektem uchwały oczywiście będę starał się wprowadzić taki system informacji, który byłby usprawniający no, system segregacji odpadów, bo musimy tutaj współpracować, zresztą tak tu przeczytałem z ustawy z Inspektorem Ochrony Środowiska Wojewódzkim. I to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o cenę maksymalną. Nie chcę się ustosunkować do tego, że jest to cena maksymalna, więc to jest jakby oczywiste, nie chcę tej dyskusji tutaj powielać. Natomiast, Szanowni Państwo, Informacja dla Państwa jest taka, ponieważ Państwo podejmowali uchwałę, że miasto zgłasza swoją współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie wstępnego studium wykonalności dla systemu gospodarki odpadami na terenie naszego miasta. Niestety nie z winy miasta Poznania ta procedura bardzo długo się ciągnęła, rozpoczęcia tej pracy. W ostatnich tygodniach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poinformował mnie, że w końcu rozstrzygnął przetarg i rozpoczynamy wykonywanie przy pomocy firmy, która w drodze przetargu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska została wybrana, pracę nad wstępnym studium wykonalności. Przyznam szczerze, jestem w dużym dylemacie, dlatego że co z tego, że będziemy mieli wstępne studium wykonalności dla tego systemu, jak tak naprawdę już w przyszłym roku potrzebowałbym ostateczne studium wykonalności, pełne studium wykonalności dla całej gospodarki, dla całego systemu. I zamierzam, w najbliższych dniach będzie spotkanie z tą firmą, która wykonuje wstępne studium wykonalności dla naszego miasta. I po tym spotkaniu chcę podjąć decyzję, oczywiście w zależności od wyników tego spotkania, ale mówię o tym, co planuję, tak? Że jeśli nie będzie pełnej informacji związanej z możliwościami całego naszego systemu, to natychmiast podejmuję decyzję o ogłoszeniu przetargu na wykonanie docelowego studium wykonalności dla naszego systemu, tak aby równolegle z lekkim jakby tylko opóźnieniem fazowym ten ostateczny dokument był wykonywany w stosunku do wstępnego studium wykonalności. I wtedy będziemy mieli policzone wszystkie elementy całego systemu. Natomiast już dzisiaj, jakby odpowiadając panu radnemu Lewandowskiemu, chcę powiedzieć tak, że koszty związane ze składowaniem odpadów muszą uwzględniać rekultywację składowiska. To jest, myślę, oczywiste i nikt jakby tego nie podważa, zresztą to wynika z przepisów prawnych. Ale też jest jakby jeszcze inny element, dyrektywa unijna, która mówi o tym, że koszty ponosi zanieczyszczający, no, ten, który produkuje te odpady. I teraz, gdyby chcieć pochylić się nad kosztami, to dzisiaj mamy stawkę mniej więcej około 90, dochodzącą do 100 zł za składowanie tony odpadów na składowisku. To oczywiście determinuje później, plus jeszcze koszty firmy, która organizuje całą zbiórkę, determinuje koszty u mieszkańców. Pozwalam sobie powiedzieć, że to jest przy cenie tej takiej, powiedzmy, no 90 do 100 zł na składowisku. Natomiast policzyliśmy sobie, jakie to powinny być koszty składowania na składowisku, czyli jak powinien wyglądać cennik za składowanie na składowisku z odtworzeniem, czyli krótko mówiąc, rekultywacją składowiska, to w tej chwili było to na poziomie 150-160 zł. Myśmy jeszcze do tego nie doszli, bo bardzo mi trudno jest podwyższać stawki na składowisku z dnia na dzień, na przykład tam powiedzmy z 70 na 160, prawda? Nie robię tego, no bo oczywiście podkopywałbym, że tak powiem, cały system. Chcę dochodzić do tej stawki, która powoduje także rekultywację, czyli akumulację środków w naszym zakładzie gospodarki odpadami po to, żeby przeprowadzić rekultywację stopniowo. Nie chcę robić tego w sposób lawinowy, skokowy. I nawiązując do pańskiej wypowiedzi, pozwolę sobie powiedzieć, że porównywanie systemu gospodarki odpadami miasta Poznania systemem na przykład Kalisza czy innych mniejszych miejscowości jest nieuzasadnione. To są zupełnie odrębne systemy, to są zupełnie odrębne powierzchnie ziemi, powierzchnie miasta, krótko mówiąc, do przejechania, do zorganizowania systemu. I proszę Państwa, warto się porównywać z dużymi miastami. I to jest oczywiście różnie, ja sobie pozwolę to zacytować w porównaniu z dużymi miastami. Radny był uprzejmy powiedzieć o tym popularnym pojemniku 110 litrów. I tylko do tego może się odniosę. zebrałem informacje przy pomocy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w porównaniu do Poznania. Warszawa, Częstochowa, Kraków, Bydgoszcz, Radom, Lublin. Z tych miast, które tutaj wymieniłem, jedynie Kraków ma mniejszą cenę, natomiast my mamy w tej chwili około 10 zł obecnie obowiązujące, proponujemy 14 za ten pojemnik popularny. To jest około 40% podwyżka, tak? I w Warszawie jest to 20 zł. W Częstochowie, która jest mniejsza od Warszawy, która jest mniejsza od Poznania, jest 24 zł. Kraków 8,40. Bydgoszcz 17. Radom 15. Lublin 15. Mam świadomość, że w Poznaniu ta cena jest niższa, dlatego że nie ma jeszcze pełnej ceny za składowanie. Ona już jest wyższa za składowanie niż była poprzednio, bo ja sukcesywnie staram się podnosić tą cenę. Natomiast ona jeszcze nie obejmuje kosztów rekultywacji składowiska. I tutaj to, co pan przewodniczący Kręglewski powiedział, niestety jest to, gdybyśmy nie szli w tym kierunku, tak, niestety jest to, no, tak jak pan Kręglewski powiedział, można powiedzieć, bomba z opóźnionym zapłonem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pan radny Przemysław Markowski.
A jeśli można, panie przewodniczący, jeszcze do kwestii promocji tego dokumentu. Oczywiście opracujemy promocję tego dokumentu wśród mieszkańców. Dzisiaj nie chcę powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo bym tworzył w tej chwili, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy będziemy mieli domknięty ten dokument, absolutnie należy opracować i wdrożyć promocję tego dokumentu. Jeśli chodzi o aktualizację, no, podczas obrad Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w piątek ekspert, który był na sali, potwierdził, że właściwie są to zmiany wynikające z przepisów ustawy. Tak? Czyli to nie jest jakaś rewolucyjna zmiana, którą my zaprezentowaliśmy Państwu, a jedynie zmiana, która konsumuje pewne poprawki, pewne zmiany, które są w ustawodawstwie w Polsce. I należy się spodziewać, że one będą nadal te zmiany, więc to jest jeden z powodów do aktualizacji. Drugi z powodów do aktualizacji jest taki, zresztą pani przewodnicząca Aldona Szlagowska, której przy okazji też bardzo dziękuję za współpracę, ponieważ ta współpraca dużo wniosła w ten dokument i nie tylko radnym, którzy w ogóle w tej sprawie współpracowali z nami, bardzo dziękuję. Chcę powiedzieć, że my też jesteśmy gotowi współpracować w temacie tym pilnym, jakim tutaj został określony przez panią radną Szlagowską psich odchodów, bo to jest ważny problem. Jeśli dopracujemy się pewnych zmian w tym zakresie, natychmiast też jesteśmy gotowi przełożyć to na język tej uchwały i zmieniać. Kolejny powód do zmian, który widzę i będzie wymuszał właściwie te zmiany, to jest dopracowywanie wszystkich spraw związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, które są w katalogu odpadów komunalnych, w tym katalogu numer 20. Tak? Tam jest, w katalogu jest kategoria 20, to jest gospodarka, to są odpady komunalne i w ramach tych odpadów komunalnych są też także oczywiście te niebezpieczne i te niebezpieczne wszyscy chcemy, żeby rozpracować, żeby były jakieś programy związane z tą gospodarką odpadami niebezpiecznymi, które są w kategorii 20. Także to są powody do zmian i jeśli tylko wspólnie się dopracujemy, natychmiast my też zgłaszamy chęć współpracy z Państwem radnymi nad tym dokumentem, nad tymi problemami i jak najbardziej będę wtedy wnioskował o zmianę w tej uchwały. Nie chcę powiedzieć, że to jest dokument doskonały. I tego nie mówię, tak? To jest dokument, który w ślad za uchwaleniem powinien być poddany dalszym przemyśleniom, dalszemu modelowaniu, a zwłaszcza kiedy będziemy mieli pewne wyniki już z analizy tej ekonomicznej, ze studium wykonalności, obojętnie czy tego wstępnego, czy ostatecznie docelowego, który ewentualnie, jeśli ta rozmowa nie będzie satysfakcjonująca, będziemy chcieli wdrożyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I teraz pan radny Markowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ze zdumieniem wysłuchałem głosu sympatycznej radnej Magdaleny Pałuszy.
Bardzo ją wszyscy szanujemy i rozumiemy, co mniej więcej chciała przekazać. A chciała przekazać mniej więcej to, że powinniśmy być radnymi spółdzielczymi, a nie miejskimi i że powinniśmy wspierać hałdy śmieci, które rosną w lawinowym tempie. Otóż, no nie, właśnie, ja też mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym na jednym z osiedli z wielkiej płyty i jakoś nie przeszkadza mi to segregować śmieci. Proponuję to samo. A jeśli nie ma takiej możliwości, to jest dosyć bardzo łatwa droga, żeby na władzach tejże spółdzielni wymóc to, żeby stosowne kontenery wystawiły. Bo tutaj się pokazuje taka moralność Kalego, że jak odwołać zarząd, który wiadomo skąd pochodzi najczęściej, jak odwołać zarząd Rady Nadzorczą w danej spółdzielni, to się mówi, mieszkańcy, jednoćcie się, przecież to jest takie proste. Więc teraz, jeżeli jest problem z segregowaniem śmieci, jednoćcie się mieszkańcy na spółdzielni i wpływajcie na to, żeby takie kontenery powstawały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że ta dyskusja coraz bardziej odbiega od regulaminu, a zaczyna troszeczkę swoją drogą biec. W związku z tym proszę Państwa radnych o zdyscyplinowanie i dyskutowanie wyłącznie o przedmiocie uchwały. Pan Przewodniczący Krzysztof Mączkowski.
Ogromnie żałuję, ale ja niestety wypowiedzi Pani Radnej nie zrozumiałem. Chociaż się bardzo starałem, a nie zrozumiałem prostej przyczyny. Pani Radna udowodniła w przeciwieństwie do Pana Radnego Lewandowskiego, że Pani Radna nie jest Radną Europejską, bo jeżeli Pani Radna jest Radną przynajmniej jednej dzielnicy, to nie widzę powodów, dla których miałaby, że tak powiem, uznawać, że obszar działania spółdzielni jest poza jej możliwościami. Oczywiście prawnie Rada Miasta nie ma nic do spółdzielni, natomiast w związku z tym, że podejrzewam, że Pani Radna jest aktywna na swoim terenie, ma pełne prawo i możliwości taką współpracę z władzami spółdzielni rozpocząć, więc naprawdę nie widzę powodów, dla których mielibyśmy się tłumaczyć, w jakiej spółdzielni nie ma punktów do segregacji, bo z mojego i wielu moich kolegów doświadczenia wiem, że namawialiśmy wiele spółdzielni do tego, żeby taka współpraca została nawiązywana, więc zachęcam Panią Radną do aktywniejszego działania w tym wymiarze, a nie narzekanie na spółdzielnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Ryszard Śliwa.
Panie Przewodniczący, chciałem zgłosić formalny wniosek o zamknięcie listy mówców, w związku z tym, że wydaje mi się, że ta dyskusja zmierza w dość dziwnym kierunku, a nic nowego nie wnosi.
Dziękuję bardzo. Do głosu zgłoszone są jeszcze dwie osoby, Pani Radna Magdalena Pałuszek i Pan Radny Tomasz Lewandowski. Czy ktoś z Państwa chciałby się jeszcze zapisać do dyskusji? Nie widzę naszych zapisów. Przegłosujemy teraz wniosek formalny Pana Radnego Śliwy. Mianowicie wniosek o zamknięcie listy mówców. Kto z Państwa radnych jest za zamknięciem listy mówców? Proszę nacisnąć przycisk. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 0 przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada wniosek przyjęła. Dziękuję. Głos zabierze teraz Pan Radny Tomasz Lewandowski. Chyba taka była kolej, czy nie? Proszę o pokazanie mi. Pani Radna Pałuszek, bardzo proszę.
Panie Radny Mączkowski, no jest mi bardzo przykro, że się nie słucha nawzajem i później taka właśnie dziwna demagogia i nawet nieprzychylna i właśnie niekorzystna dla nas wszystkich ma miejsce. Bo nie wiem, dlaczego Pan sobie pozwala na twierdzenia publiczne, że ktoś jest nieeuropejski albo europejski. Wyraźnie Panu powiedziałam, że trzeba dyrektywy przestrzegać. No chce się Pan po prostu trochę poprzekomarzać, no okej. Okay. Natomiast bardzo poważny problem jednak jest w tym, że bardzo lekko się obciąża społeczeństwo kolejnymi podatkami, tak? Nie dając pełnej wersji rozwiązań. To jest problem naszej polskiej administracji, że często po prostu coś wprowadzamy, nie do końca pamiętając o pośrednich rozwiązaniach. I to tak idzie z góry, bo na przykład nie ma rozporządzeń do ustaw, albo nie do końca wszystko jest przeanalizowane. Natomiast Panie Radny, Radny Miasta Poznania nie jest od tego, żeby negocjować i współpracować, wymuszać czy coś w tym rodzaju na spółdzielniach mieszkaniowych. Nie taka jest nasza rola. pilnujmy, żeby u nas wszystko w urzędzie, w organie wykonawczym było dobrze, a dopiero później możemy wchodzić w samorządne zupełnie organy, jakie są spółdzielcze. Myślę, że zupełnie jest inna rola. Tak bardzo skupiamy się na takich drobnostkach, jak rozmowy z prezesami spółdzielni być może, nie wiem, nie wszyscy, że nie widzimy, jakie błędy popełniane są w naszym urzędzie. Więc proszę nie zasłaniać się, że ktoś coś powinien, że byłoby super i tak dalej, ponieważ nie taka jest rola i proszę nie sprowadzać obywateli do błędnego mniemania, że jak się nie idzie do spółdzielni, to dlatego tak jest, jak jest. Wydaje mi się, że kolejność pracy i współpracy jest zupełnie inna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Lewandowski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, merytorycznie wydawało się pytanie o uzasadnienie skali podwyżek wywołało dość gorącą dyskusję. Zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego w czasie tej dyskusji niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie dokładne, dlaczego taka skala podwyżek jest potrzebna, a nie inna. Niemniej jednak wyrażam tutaj nadzieję i mam prośbę do pana prezydenta, jeżeli w przyszłości, czy to na Komisji Gospodarki Komunalnej, bo to będzie najłatwiejsze zapewne, czy na sesję, ale myślę, że na posiedzeniu komisji będzie to sprawniej przeprowadzone, żebyśmy podyskutowali o jakimś systemie ustalania tych cen. Wraca kazus wzrostu cen MPK. Też nie było dyskusji, też nie było, chociaż było lepsze uzasadnienie, bo tu nie ma żadnego i to budzi niepotrzebne emocje. Niemniej jednak, mając świadomość ważności tego dokumentu i konsekwencji nieuchwalenia jego, choć z dużym dyskomfortem, nie będę mógł głosować za, wstrzymam się w tej sprawie i pozwalam sobie tutaj wyrazić nadzieję, że na którejś z następnych Komisji Gospodarki Komunalnej jeszcze będziemy mogli o tym na spokojnie podyskutować, bez emocji, bez wątków europejskich, panie radny Mączkowski, bez jakichś osobistych wycieczek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamknęliśmy dyskusję. Chciałbym Państwu przypomnieć, że przed przystąpieniem do drugiego czytania w kwestii poprawek, które zostały wcześniej zgłoszone, poprawki Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zgłoszone wcześniej nie zostały podtrzymane. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie z przedstawioną autopoprawką pana prezydenta. Poprawka zgłoszona przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego dotycząca zmiany w paragrafie 10 punkcie trzecim regulaminie zapisu 10% na zapis 25% została w autopoprawce uwzględniona, w związku z tym jest bezprzedmiotowa. Natomiast pozostała do rozstrzygnięcia poprawka pana radnego Szymona Szynkowskiego Welsenk, który proponuje uzupełnienie paragrafu 3 punktu 1 pod punktu 11 w następującym brzmieniu. W przypadkach powzięcia wiadomości, informacji o naruszeniu przez osoby przebywające na terenie nieruchomości paragrafu 5 uchwały, każdorazowo informowanie odpowiednich służb, w tym przede wszystkim Straży Miejskiej. Jest to dopisanie zobowiązania właściciela nieruchomości do takiego zadziałania w przypadku naruszenia punktu regulaminu. W tej chwili wobec wyczerpania listy mówców, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały i przystąpimy do drugiego czytania. Jeśli w sprawie poprawki będziemy dyskutowali o tym w drugim czytaniu, wtedy będzie miejsce na rozmowę o konkretnej poprawce. Pan prezydent Kruszyński, jeszcze przed zamknięciem czytania, czy w trakcie już omawiania? Przed zamknięciem. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja tylko w sensie formalnym chcę zabrać głos, a mianowicie ja oprócz tego, że zgłosiłem na piśmie autopoprawkę, którą pan przewodniczący otrzymał z pismem pana prezydenta, w trakcie sesji zgłosiłem też autopoprawkę ustnie.
Tak jest, dotyczącą zmiany w
paragrafu 19, gdzie
zamiast właśnie 19 powinno być 18 w treści.
Czy to będzie uwzględnione?
Tak jest.
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że to zostało zgłoszone
tak,
i
ja
zostało
tak
odnotowane w protokole i to oczywiście będzie też uwzględnione.
Dziękuję bardzo.
Zatem jeśli nie usłyszę Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy niezwłocznie do czytania drugiego. Sprzeciwu nie widzę. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. W drugim czytaniu oprócz przegłosowania projektu uchwały w całości mamy do przegłosowania poprawkę pana radnego Szymona Szynkowskiego i w tej sprawie pan radny chciał zabrać głos. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Ja mam pytanie do pana prezydenta, ponieważ pan prezydent przyjął szereg poprawek tutaj uzgodnionych w toku prac komisji, a wydaje mi się, że złożona przeze mnie poprawka jest rzeczowa i czyni właściciela odpowiedzialnym, nawet jeśli ten obowiązek będzie ciężko egzekwowalny, to pewnie czyni pewną taką odpowiedzialność wobec właściciela o informowaniu jednak o zjawiskach niepożądanych na terenie nieruchomości, zakłócaniu porządku. Bardzo często mamy przecież z tymi zjawiskami do czynienia, a tak naprawdę nie do końca jest wskazana osoba, która powinna o takich zjawiskach informować odpowiednie służby. Może gdyby właściciela uczynić za to odpowiedzialnym, część przynajmniej właścicieli zmobilizowałoby to do wywiązywania się z takiego obowiązku. Także pytanie do pana prezydenta, czy nie byłby skłonny zdecydować się na ujęcie tejże poprawki jako autopoprawki.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie,
bardzo proszę.
Bardzo przepraszam, ale na tym etapie nie jestem w stanie już no, tej autopoprawki przyjąć. Ona wymaga moim zdaniem dalszych studiów i to nie może być tylko i wyłącznie obowiązek właściciela. Tutaj jest kwestia, że często właściciel mieszka, nie wiem czy często, no w każdym razie zdarza się, że właściciel mieszka poza posesją i nie jest w stanie wszystkich kwestii, no zdarzają się właściciele, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, tak? I trzeba jakby inaczej to opisać, inaczej jakby uzbroić tę pańską ideę w przepis, który byłby no, twardy, a nie tak miękki, krótko mówiąc, bo bardzo trudno będzie później egzekwować. Co do studium nad ideą, jak najbardziej wydział będzie pracował, natomiast nie jestem w stanie przyjąć tego jako autopoprawki w tej chwili. Jeśli będzie to przyjęte przez Wysoką Radę, no to będziemy się głowić, jak dalej to rozwiązywać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Znaczy ja myślę, że tutaj akurat to nie jest problem, że właściciel zamieszkuje poza nieruchomością, bo przecież wiadomo, jeżeli jest zobowiązanie go do uprzątania błota, śniegu, lodu czy chwastów, no to nie czyni to sam właściciel, który rzeczywiście często mieszka z dala od nieruchomości, tylko administrator nieruchomości. Chodzi o to, jakby to formalnie miałby być odpowiedzialny za pewne czynności, ale ja przyjmując tęże deklarację pana prezydenta, że kwestia ta będzie przedmiotem dalszej analizy i ja chciałbym również w tych konsultacjach uczestniczyć, jeżeli byłaby taka możliwość. Wycofuję tą poprawkę i liczę na uwzględnienie tych moich sugestii w poprawkach w przyszłości nad regulaminem porządku. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Wobec powyższej deklaracji nie mamy do przegłosowania żadnej poprawki, a więc możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 169 w wersji A przedstawionej dzisiaj przez pana prezydenta, czyli zawierającej pisemnie zgłoszoną autopoprawkę, jak również autopoprawkę zgłoszoną w toku dzisiejszej dyskusji. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały przedstawionej w projekcie 169A łamane na 07 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania? Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu i kto nie bierze udziału w głosowaniu. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, zamykam głosowanie i proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5 porządku obrad. Chciałbym w tym momencie jeszcze powiedzieć jedną uwagę. Mianowicie myślę, że niepotrzebnie się zdarzyło w czasie tej sesji, że ten projekt uchwały został w kolorach powielony w tylu egzemplarzach dla wszystkich radnych w sytuacji, kiedy dysponujemy urządzeniami, które umożliwiały wszystkim zapoznanie się z tym w sposób elektroniczny. W ten sposób wydrukowano niepotrzebnie kilkaset stron kolorowych, zupełnie niepotrzebnie. Pan radny Hubert Świątkowski, później pan prezydent Kruszyński.
Chciałbym przekazać głos panu Henrykowi Tubackiemu, który chciałby powiedzieć dwa słowa w imieniu Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.
Bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie panie prezydencie, Wysoka Rado.
jako członek władz statutowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, chciałbym, które to stowarzyszenie w tym roku obchodzi swoje 10-lecie działania dla dobra ogółu mieszkańców tego miasta. Chciałbym podziękować za autopoprawkę, która usunęła znaczny błąd w zakresie niezgodności z prawem regulaminu porządku domowego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem bardzo podziękować wszystkim Państwu radnym za współpracę i za przegłosowanie tego projektu uchwały. I dzisiaj już chciałbym poprosić Państwa, abyście Państwo, jeśli macie taką wolę, zgłaszali propozycje zmian, bo ten dokument powinien być naprawdę żywy. On powinien być żywy w sensie takim, powiedzmy, że powinien odzwierciedlać sytuację, która jest rzeczywiście wśród mieszkańców i powinien w sposób umiejętny wpływać na zmianę zachowań. Chciałbym, żebyśmy nad tym dokumentem pracowali ciągle, dlatego już dzisiaj Państwa zapraszam do współpracy, do przesyłania swoich propozycji. Też deklaruję, że na każde Państwa wątpliwości, czy na każde Państwa uwagi jestem gotowy odpowiadać i współpracować w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 6 porządku obrad. Ja przekazuję prowadzenie Panu Przewodniczącemu Andrzejowi Nowakowskiemu.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, punkt 6 to projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkół nr 7 ze szkoły podstawowej nr 12 imienia generała Zygmunta Berlinga na osiedlu Zwycięstwa 101 i gimnazjum nr 7 imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, również na osiedlu Zwycięstwa 101. Bardzo proszę Panie Dyrektorze o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Projekt, który jest w tej chwili Państwu przedstawiony, to jest projekt, który już przez Państwa był również analizowany na poprzedniej sesji. Stąd myślę, że niekoniecznie chyba mówić o tych samych rzeczach, które były mówione poprzednio. Jedynie chciałem Państwa poinformować, że w związku z Państwa decyzją o tym, aby postarać się o opinię innych, przepraszam, innych gremiów, czyli gremiów związanych ze środowiskami tych szkół oraz z Radą Osiedla. Chciałem Państwu przedstawić właśnie te pisma, które do nas przyszły. Oczywiście mówiąc o opiniach, to chciałbym przypomnieć, że pismem z 26 czerwca do miasta Poznania wielkopolski kurator przysłał informację o pozytywnym zaopiniowaniu tej uchwały. Ponadto przyszły trzy pisma. Pismo Rady Osiedla Zwycięstwa, w którym to czytamy o tym, że Rada wypowiedziała się pozytywnie w sprawie połączenia tych dwóch szkół i podobną opinię otrzymaliśmy od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12, że również pozytywnie ustosunkowuje się do tego pomysłu. Natomiast informacje w imieniu Rady Rodziców pani sekretarz Rady przesłała taką oto, że niestety w obecnym czasie się Rada nie może zebrać. Będzie mogła to zrobić dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego. Z dodatkowej informacji wiem, że zarząd Rady Rodziców Gimnazjum tworzyli rodzice, dzieci, uczniów klas trzecich. Stąd należy się spodziewać, że będzie to zupełnie inny skład już od września bieżącego roku. Zatem trzy opinie pozytywne i brak opinii Rady Rodziców Gimnazjum. W świetle tego bardzo proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tej sprawie wypowiedziały się dwie komisje. Komisja Oświaty i Wychowania 8 głosów za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał.
Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. 7 osób za, przeciw, nikt i również nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś z pań i panów radnych w imieniu komisji chciałby uzupełnić materiał? Czy ktoś z państwa radnych w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Również nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Bardzo proszę. Nie ma również chętnych do zabrania głosu w debacie indywidualnej. W związku z tym zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały. Tym samym otwieram drugie. W związku z tym, że nie było zgłoszonych żadnych poprawek, zamykam również i drugie czytanie. Proszę, żebyśmy przystąpili do głosowania. Proszę o wyświetlenie tablicy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w proponowanym kształcie? Tak, wszyscy państwo głosowali? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku głosowań. Przepraszam, to proszę jeszcze pan radny Szymon Szynkowski. Coś się zadzieło w aparaturze. Proszę odnotować głos pana radnego Szymona Szynkowskiego. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, punkt 7 dzisiejszych obrad to projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Proszę bardzo, kto przedstawi temat? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam przyjemność przedstawić państwu projekt uchwały PU 188/07 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Jest to droga wewnętrzna położona na terenie Szczeszyna, tak zwanego Szczeszyna Literackiego. Jest ta idea dlatego zgłoszona, ponieważ na tym terenie jest część ulic, które mają charakter dróg wewnętrznych, nie mogły otrzymać w uprzednim stanie prawnym swoich nazw. W tej chwili na tym terenie będzie realizowana i już są realizowane budynki mieszkalne, które muszą mieć również oznaczenie adresowe. W związku z tym przedstawiamy państwu projekt tej uchwały. Uchwała ma pozytywną opinię Rady Osiedla Szczeszyn, która została wyrażona w dniu 26 czerwca tego roku. Bohaterem, który ma, patronem, który ma tej ulicy patronować, jest Zygmunt Kubiak. Pisarz, literat, krytyk literacki, historyk literatury, tłumacz, zajmujący się głównie literaturą antyczną i dziejami antycznymi. Jego oczywiście życiorys jest przedstawiony w uzasadnieniu do uchwały. Położenie tej ulicy przedstawia mapka załączona do projektu uchwały, stanowiąca załącznik numer 2. I tutaj wyraźnie jest zasygnalizowane, że jakby nazwisko tego pisarza dobrze się tutaj kojarzy z pozostałymi nazwami, a szczególnie z ulicą, która leży w bezpośrednim pobliżu, z ulicą Jana Parandowskiego, który, jak państwo zapewne wiedzą, również był pisarzem zajmującym się czasami antycznymi. Uprzejmie proszę o pozytywne podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Projekt uchwały był przedmiotem opinii Komisji Kultury i Nauki. 9 głosów za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić informację? Czy ktoś w imieniu klubu radnych? Również nie widzę chętnych do dyskusji. Odbieram w ramach dyskusji klubowych. Otwieram dyskusję indywidualną. Również nie. Dziękuję bardzo. Tym samym zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały. W drugim czytaniu, skoro nie mamy zmian, poprawek, również nie zamykam drugie czytanie. Bardzo proszę o przedstawienie tablicy wyników i przystąpimy do głosowania.
radny Szymon. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. 23 za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję panie dyrektorze. Kolejnym punktem jest punkt 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Jest to projekt ustawy nr 191 łamane przez 07. Proszę bardzo, kto z Urzędu Miasta w imieniu prezydenta przedstawi projekt uchwały? Może byśmy kogoś poprosili z zaplecza, jeżeli jest merytoryczna osoba. Za dużo przygotowań było, żebyśmy tak przeszli do porządku dziennego. Procedurze musi stać się zapość. Państwa, to pewno takie 5 minut higienicznej przerwy, dobrze? Czyli 23 do pół.